pozwala nam prowadzić sesję. W związku z tym wznawiam posiedzenie 10. sesji Rady Miasta Poznania. Przypominam Państwu, że zrealizowaliśmy na poprzedniej sesji punkty od 1 do 22, do 21. Teraz przychodzi czas na zrealizowanie punktu 22, ale widzę, że zgłasza się Pan Radny Przemysław Aleksandrowicz. Czy to jakiś wniosek formalny w tej chwili? Może z poprzedniej. To w takim razie ten głos Panu Radnemu wykasujemy. W związku z tym przystępujemy do realizacji punktu 22. Raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu w roku 2014. I proszę o przedstawienie Panią Elżbietę Dybowską. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, przedstawiając sprawozdanie z wykonania programu Narkomanii za rok 2014, pragnę Państwu przypomnieć, iż program...
Jeszcze chwileczkę, Pani Dyrektor, bo może poczekajmy, aż wszyscy Państwo radni usiądą i zajmą miejsca. Bardzo proszę.
Program przeciwdziałania narkomanii uchwalany jest na okres 3 lat i rok 2014 był trzecim rokiem realizacji programu uchwalonego przez Wysoką Radę w roku 2011. Na 2014 rok przeznaczono kwotę 1 000 000 zł. Z tego wydatkowaliśmy 973 982,37 zł, czyli 97,40%. To są zadania wynikające z ustawy i te, które były zasadniczymi w naszych działaniach. To są te uchwały, o których mówiłam na wstępie. Jako cel główny realizacji zadań w zakresie tegoż programu przyjęliśmy zahamowanie tendencji wzrostowej rozpowszechniania używania narkotyków na terenie miasta Poznania i zmniejszenia skali problemów związanych z użytkowaniem tych środków. Zadania realizowane były w obszarach wydziału...
Przepraszam, Pani Dyrektor, jeszcze raz. Bardzo Państwa proszę o to, żeby rozmowy prowadzić poza salą sesyjną, a poprawa pozwolić tym, którzy chcą wysłuchać sprawozdania, które Pani Dyrektor ma do przedstawienia.
Tak jak powiedziałam, zadania były realizowane w obszarze wydziałów takich jak Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Sportu, Wydział Oświaty oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego. Jeśli chodzi o zadania realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, to były to zadania z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej, ukierunkowanej w szczególności na dzieci i młodzież. I tutaj te zadania realizowały następujące podmioty. W zakresie... Przepraszam, troszeczkę za daleko... W zakresie prowadzenia tej profilaktycznej działalności w trybie konkursu przyznaliśmy środki Stowarzyszeniu Monar Profilaktyka Leczenia i Terapii Uzależnień. Była to kwota 8 000. Kolejne zadanie realizował Sejmon Tonowski Instytut Zdrowia. Fundacja, która otrzymała kwotę 10 000 zł na kampanię społeczną HIV to mnie dotyczy. Zażywasz, czy wiesz, ile ryzykujesz. Kolejne zadania realizowane w zakresie zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych to było prowadzenie hostelu Wiktoria, który to hostel prowadzi Caritas Poznańska. Na ten cel rocznie przeznaczamy kwotę 110 000 zł. Hostel dysponuje 10 miejscami. W ubiegłym roku przebywało w tym hostelu 8 osób. Kolejne zadanie to program postterapeutyczny realizowany przez Stowarzyszenie Monar, poradnie profilaktyki i terapii uzależnień. Na to zadanie przekazaliśmy kwotę 79 960 zł. Projektem tym objętych było około 260 osób. Kolejna dotacja przyznana dla punktu konsultacyjnego prowadzonego przez Caritas Poznańską. Był to punkt, w którym udzielane są porady z zakresu informacji szeroko rozumianej, konsultacji i wsparcia dla osób uzależnionych, jak również ich rodzin. Na ten cel przeznaczono kwotę 60 tysięcy złotych, a skorzystało z porad udzielanych w tym punkcie ponad 1000 osób. Jeśli chodzi o kolejne zadania, to Stowarzyszenie Monar, również poradnia profilaktyki, o której była już mowa wcześniej, otrzymała środki na interwencyjne działania z zakresu pomagania osobom uzależnionym, jak również szkolenie dla pracowników socjalnych. Była to kwota 8 tysięcy złotych. W szkoleniu wzięło udział 30 pracowników socjalnych z terenu Poznania. Kolejne zadanie realizowane przez Fundację Simon Tonowski Instytut Zdrowia to prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób zarażonych bądź narażonych na zarażenie zakresów HIV-AIDS. Kwota przekazanej dotacji to 30 tysięcy złotych. Ogółem z terenu Poznania udzielono w okresie od września do grudnia porad 271 osobom. Przez cały rok punkt ten przyjął około 1000 osób, w tym około 560 osób z Poznania, z tym, że punkt korzysta również z dotacji Krajowego Funduszu z zakresu przeciwdziałania narkomanii, także te środki, które były przydzielone z miasta, przeznaczone były na realizację zadań w okresie od września do grudnia, tak jak wcześniej powiedziałam. W ramach programu ubiegłorocznego nie zrealizowano takich zadań jak prowadzenie przez Grupę Animacji Społecznej Rezerwat zadania, które polegało na realizacji programu redukcji ryzyka związanego z okazjonalnym używaniem narkotyków w klubach i dyskotekach. W związku ze zmianami organizacyjnymi w tym stowarzyszeniu trzeba było rozwiązać na ich wniosek umowę, a wcześniej przyznaliśmy tej organizacji dotację w kwocie 52 930 zł. Umowa została rozwiązana w pierwszej połowie roku. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, w związku z tym wprowadzaliśmy też zmiany do ubiegłorocznego programu, a środki, które były przez tą organizację niewykorzystane, przeznaczono właśnie na dofinansowanie punktu konsultacyjno-diagnostycznego prowadzonego przez Simon Tonowski Instytut Zdrowia oraz konferencję naukową, o której powiem, naukowo-szkoleniową, o której powiem dalej. Jeśli chodzi o zadania koordynowane przez Wydział Oświaty, to ukierunkowane one były na realizację programów profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujących problem uzależnienia młodzieży. Kwota przekazana na ten cel to 180 tysięcy złotych. Program realizowany był pod nadzorem Wydziału Oświaty w 11 gimnazjach i jednej poradni psychologiczno-pedagogicznej, to znaczy poradni, która zlokalizowana jest przy ulicy Świętego Antoniego. Jeśli chodzi o Wydział Sportu, nadzorował on dwa projekty, a więc działania integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową. Na ten cel przeznaczono kwotę 200 tysięcy złotych. I drugi program, który jest realizowany już od wielu lat, Sportową Manią Walczymy z Narkomanią, realizowany przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Tym projektem objętych było 126 6 szkół i przedszkoli, ogółem około 3600 osób. Wydział Zarządzania Kryzysowego nadzorował też program, który realizowany jest już od kilku lat, czyli program przeciwdziałania i ograniczania narkomanii, zatytułowany Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy. Na ten cel przekazano kwotę 180 tysięcy złotych. Program realizowało 51 gimnazjów i 3 szkoły ponadgimnazjalne. Jeśli chodzi o działania edukacyjne, po raz pierwszy podjęliśmy się wspólnie z Wojewódzkim Zespołem do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, organizacji konferencji ogólnopolskiej, w której wzięło udział około 120 osób z terenu województwa i miasta Poznania. Skierowana ona była przede wszystkim do pedagogów szkolnych, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zorganizowaliśmy ją w miesiącu grudniu i została dosyć wysoko oceniona przez Krajowy Zespół do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Otrzymaliśmy podziękowanie i uznanie za zorganizowanie tej konferencji. Jeśli chodzi o... To jest tabela obrazująca zestawienie wszystkich wydatkowanych środków, czyli w tych poszczególnych obszarach, o których mówiłam. Ogółem wydatkowano 973 982 zł, co stanowi ponad 97% wykonania zaplanowanych wydatków. Na zakończenie chciałabym Państwu jeszcze powiedzieć, szczegółowo opisujemy te wszystkie zadania w raporcie, jakie wnioski nasuwają się z realizacji ubiegłorocznego programu. Wzbogaciliśmy ofertę dla osób uzależnionych, którzy podjęli lub zakończyli leczenie w ośrodku stacjonarnym w Wierzenicy i kontynuowali działania postterapeutyczne, bądź to korzystając z hostelu Wiktoria, bądź z punktów konsultacyjnych udzielających porad terapeutycznych, bądź z poradni Monaru. Na uwagę zasługuje właśnie ten punkt prowadzony przez Caritas, który jest wykorzystywany przez dużą liczbę osób, który działa regularnie, który przyjmuje pacjentów czy podopiecznych regularnie i udziela przez cały rok porad. Natomiast dalej dążymy do tego, aby zaktywizować większą liczbę organizacji pozarządowych do włączenia się w działania na rzecz przeciwdziałania narkomanii. Tak jak do realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych zgłasza się bardzo wiele organizacji, bardzo często tych środków na wsparcie ich działalności brakuje. Tak tutaj właściwie jest stała liczba kilku organizacji, które tylko w tym zakresie prowadzą działalność. Zastanawiamy się, czy w przyszłorocznym programie nie wykorzystać oferty Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, które to biuro proponuje nowy program profilaktyczny dotyczący programu profilaktyki selektywnej i który cieszy się dosyć dużym powodzeniem, a skierowany jest do młodzieży i polega na prowadzeniu stosunkowo krótkich warsztatów, bo są to bądź to 8-godzinne warsztaty, poprzedzone oczywiście dokładnymi wywiadami i diagnozą osób, które chcą z nich korzystać. Być może, że pozwoli nam to wzbogacić oferty, które do tej pory spływały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby w sprawie przedstawionej informacji raportu zabrać głos, zapytać coś, dopowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję Pani Dyrektor.
Dziękuję bardzo.
Zamykam punkt 22. Przystępujemy do realizacji punktu 23. Sprawozdanie z efektów pracy organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Centrum Wspierania Rodzin Swoboda w Poznaniu. I ten dokument przedstawi Państwu pani dyrektor Dorota Potejko. Bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Zadania samorządu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej definiuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dzieli ona swoje zakresy na wspieranie rodziny i pieczy rodziny w zakresie rodzin zastępczych i również instytucjonalnej pieczy zastępczej. Porusza też wątki usamodzielniania się wychowanków będących w instytucjach pieczy zastępczej. Warto podkreślić, że piecza zastępcza, ta rodzinna czy instytucjonalna, jest sprawowana w przypadku niemożliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej jest instytucją, która wspiera rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. Jest to pewien element całego systemu, który został w ustawie zdefiniowany. W Poznaniu funkcjonuje dwóch organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Jest to Centrum Wspierania Rodzin Swoboda i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadania zostały podzielone między te dwie instytucje na podstawie zarządzenia z 1 grudnia 2011 roku. Rodzinna piecza zastępcza to, najkrócej ujmując, rodziny zastępcze, różne formy tych rodzin zastępczych oraz rodzinne domy dziecka. W 2014 roku w Poznaniu funkcjonowało prawie 500 rodzin zastępczych, w których opieką i wychowaniem zostało objętych przeszło 700 osób, oczywiście w różnych jego formach. Porównując dane za rok 2013 i 2014, widoczny jest wzrost liczby dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej o 4% i też wzrost liczby rodzin zastępczych około 2%. W 2014 roku powstało również 5 nowych rodzin zastępczych, dwie pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, dwie rodziny specjalistyczne i jedna zawodowa. Każda z tych form jest troszeczkę inna. Pogotowia rodzinne głównie zajmują się małymi dziećmi, z kolei specjalistyczne formy ukierunkowane są na wspieranie, na obejmowanie opieką dzieci, które wymagają właśnie jakiejś takiej specjalistycznej opieki, czy to z tytułu niepełnosprawności, na przykład z tytułu niepełnosprawności. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie udziela też pomocy finansowej dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. W roku 2014 na ten cel wydano troszeczkę ponad 7 milionów. Są to między innymi comiesięczne świadczenia dla dzieci. Jest to pomoc pieniężna w sytuacjach losowych, opłacenie rodzin pomocowych i inne świadczenia, które wynikają z ustawy.
Bardzo proszę, panie radne, żeby tą dramatyczną dyskusję przenieść może w inne miejsce.
Jeśli chodzi o wspieranie osób usamodzielniających się, to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie również udziela pomocy finansowej dla takiej młodzieży. Są to między innymi miesięczna pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnianie się, pomoc na zagospodarowanie. Na ten cel wydano około 1 550 000 zł, ale również tą pomocą objęte są wychowankowie wychodzący z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Mogą też skorzystać ze wsparcia w mieszkaniach chronionych. W tej chwili na terenie miasta funkcjonują 4 mieszkania chronione, w których jest 18 miejsc. W zeszłym roku właśnie uruchomiono jedno mieszkanie na ulicy Drzymały dla 7 wychowanków pieczy zastępczej. Tak jak wspomniałam, funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pełni też Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. W tej placówce prowadzony jest między innymi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W roku 2014 udoskonalono procedurę kwalifikacyjną w stosunku do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Opracowano specjalistyczny program, który otrzymał certyfikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na kolejne 5 lat. W Centrum Swoboda przeprowadzono również 1158 okresowych ocen dziecka. Dzieci przebywających w pieczy zastępczej przeprowadzono oceny rodzin zastępczych pod względem predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Nowelizacja z lipca 2014 roku wprowadziła wymóg posiadania przez kandydatów na rodzinę zastępczą takiej opinii psychologa o posiadanych predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. To jest ogromne, ogromne wyzwanie, żeby psycholodzy i pedagodzy odpowiednio ocenili kandydata, sprawdzając jego właśnie motywacje i kompetencje. Centrum Wspierania Rodzin Swoboda głównie koncentruje się na wspieraniu już istniejących rodzin zastępczych. Organizuje Klub Dobrych Rodziców, w ramach którego odbywa się wiele zajęć takich szkoleniowo wspierających rodziców zastępczych. Zapewnia się też specjalistyczne wsparcie dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. W ramach tego wsparcia rodziny zastępcze mogą liczyć na warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, warsztaty i treningi takie specjalistyczne. Wiele jest zajęć, z których mogą rodzice skorzystać. Z innych form ciekawych, które są też w centrum organizowane, to wsparcie wolontariuszy, których przeszkolono i udostępniono ich wsparcie rodzinom zastępczym. Zorganizowano też dla rodzin zastępczych takie miejsce, gdzie mogą wypożyczyć gry, puzzle, książki, spędzić też czas z dziećmi. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w swojej roli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wydał też opinie zarezerwowane dla instytucji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Współpracował z Wielkopolskim Ośrodkiem Adopcyjnym, udzielając informacji o dzieciach, o uregulowanej sytuacji prawnej. Zorganizował też... właśnie nie wiem, gdzie jesteśmy. Zorganizował też dla 25 dzieci opiekę w formie rodziny pomocowej, głównie dla tych rodziców zastępczych, którzy nie mogli sprawować opieki z powodu zaplanowanego wypoczynku. Dużym zadaniem, który koordynuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej, jest też organizowanie pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W 2014 roku na terenie miasta było tych koordynatorów 15. 5 pracowało w ramach Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Centrum organizuje wsparcie koordynatorów w dzielnicach Stare Miasto, Wilda i Jeżyce. I w 2014 roku podjęto współpracę ze 145 rodzinami i oczywiście umieszczonymi w nich dziećmi. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie obejmuje swoim wsparciem rodziny zastępcze, które mieszkają na Piątkowie, Nowym Mieście i Grunwaldzie. I w tych strukturach było zatrudnionych 10 koordynatorów, które współpracowało z prawie 300 rodzinami zastępczymi oraz z wychowankami, pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych w ramach usamodzielniania. I na koniec potrzeby i rekomendacje dotyczące realizacji zadań organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Warto podkreślić, że bardzo istotnym elementem, który wybrzmiewa z ustawy, jest promowanie rodzinnej formy pieczy zastępczej, a tym samym powstawanie rodzin, powstawanie czy powoływanie nowych rodzin zastępczych, czyli systematyczne zwiększanie niezawodowych i zawodowych rodzin i rodzinnych domów dziecka. W ciągu roku podejmowane są przez obydwu organizatorów różne działania, które mają służyć temu, żeby zachęcić rodziny do tego, aby stawały się rodzinami zastępczymi. Natomiast faktycznie efekty pokazują, że jest to bardzo trudna decyzja i że nie ma tu jakiegoś takiego przyrostu, którego moglibyśmy oczekiwać, który byłby satysfakcjonujący z perspektywy dzieci, które muszą z tej formy wsparcia korzystać. Dostrzegany jest też konieczność zwiększenia zatrudnienia koordynatorów. Ustawa, która była znowelizowana w lipcu 2014 roku, zawężyła ilość osób, ilość rodzin, którymi mają się koordynatorzy opiekować, z 30 do 15, także musimy tutaj systematycznie jakby tę liczbę koordynatorów zwiększać. Dostrzegalna jest również potrzeba tworzenia mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Co roku dzieci z tego systemu wychodzą, dorastają i jest to taka, mieszkanie chronione jest takim momentem przejściowym między instytucją, a już takim pełnym usamodzielnieniem się i samodzielnym życiem, też bardzo ważny element. Bardzo dużym wyzwaniem dla nas też jest zapewnienie dla poznańskich placówek opiekuńczo-wychowawczych siedzib 14-osobowych. To też narzuciła ustawa, wskazując termin do 2020 roku i określając standard placówki opiekuńczo-wychowawczej jako maksymalnie 14-osobowej. I ostatnia rekomendacja, biorąc pod uwagę to, że przyrost rodzin zastępczych nie jest tak satysfakcjonujący, jakbyśmy chcieli, tych rodzinnych form, chcielibyśmy tutaj też zwrócić Państwa uwagę na to, że być może będzie też potrzebne utworzenie na terenie miasta kolejnej placówki, ponieważ te liczby na dzisiaj nie są satysfakcjonujące na tyle, żebyśmy mogli powiedzieć, że system wzrostu, przyrost rodzin zastępczych jest satysfakcjonujący. Także to takie kilka wyzwań związanych z tą tematyką. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy w związku z wysłuchaną informacją ktoś z Państwa chciałby podzielić się jakąś myślą, zapytać, dopowiedzieć? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. Mam dwa, w zasadzie trzy pytania, ale jeśli można byłoby w tym przeglądzie slajdów, nie wiem, wydaje mi się, że trzeci od końca, jeśli można byłoby wyświetlić. Moment. Nie, jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej, przepraszam. Jeszcze. Moment. Następne, przepraszam. Bo przeskoczyło troszkę za... jeszcze następne. Nie, w tej chwili niestety tego nie znajdę, ale wobec tego pytanie inne. Była mowa o tym, że koordynatorzy mają w tej chwili około 30 rodzin, że powinni mieć 15 i był taki ogólnie sformułowany wniosek, że należy zatrudnić ich więcej. Wobec tego pytanie, kiedy? Podobnie była informacja o tych mieszkaniach będących, że tak powiem, pod opieką czy pod kontrolą jeszcze pracowników MOPR-u, czy koordynatorów, czy w każdym razie tych, którzy opiekowali się rodzinami poprzednio. Była mowa o tym, że 50 wychowanków opuściło instytucjonalne formy pomocy, 49 rodziny zastępcze. Więc tego pytanie, kiedy pojawią się wnioski budżetowe o zakup kolejnych takich mieszkań kontrolowanych będących tą formą przejściową przed usamodzielnieniem. I wreszcie trzecia sprawa. Była mowa o kontrolach rodzin zastępczych. Tam nawet był taki przykład, że w poprzednim roku 2013 to skontrolowano pewną niewielką liczbę, w zeszłym roku znaczącą, dużo większą. Mam pytanie, czy wszystkie te rodziny są pod jakąś kontrolą? Dlatego, że o ile takie instytucjonalne domy dziecka są no, taką formą trochę zimną i czasami troszkę bezduszną i nigdy dziecko nie znajduje tam takich warunków jak w rodzinie, to jednak z drugiej strony ta jakby wzajemna kontrola jest tam dużo większa. A takie zdarzające się na szczęście bardzo rzadko, ale jednak dramatyczne wydarzenia z włącznie aż tak jak w Pucku ze śmiercią wychowanków czy z przypadkiem wykorzystywania seksualnego wychowanków, no zdarzają się w tych rodzinach takich dwuosobowych, gdzie jakby kontrola zewnętrzna jest z natury rzeczy słabsza. Stąd też pytanie, czy wszystkie te rodziny są poddane jakiejś jednak stałej, choć dyskretnej kontroli, stałej w rozumieniu takim, że nieraz na kilka lat, ale przynajmniej raz czy dwa razy w roku jest ta sytuacja jakoś monitorowana. Z tych przypadków opisywanych przez media, gdzie doszło do nieszczęść, mogliśmy się dowiedzieć, że osoby kontrolujące te rodziny albo czasem miały trudność z dotarciem czy umówieniem, albo rozmawiały tylko na zapowiedzianej wizycie i wyłącznie ze sprawującymi opiekę, nie rozmawiały z dziećmi i no, pomijam już sytuację, kiedy gdzieś tam był zignorowany sygnał od lekarza, że coś niedobrego może dziać się z dzieckiem. Stąd też pytanie o to, jak wygląda ta kontrola, a wcześniej przypominam te dwa pytania o konkrety dotyczące zwiększenia liczby koordynatorów i zwiększenia liczby tych mieszkań znajdujących się jeszcze pod opieką zewnętrzną. Dziękuję.
Poproszę o odpowiedzi. Czy to pytanie się wiąże z tym? To pan radny Lewandowski, dobrze, i potem łącznie poproszę.
Chciałem podpytać tylko o te mieszkania chronione, bo w ostatniej zmianie budżetowej przeznaczyliśmy dodatkowych 500 tysięcy na remont mieszkań z przeznaczeniem no nie tylko na mieszkania chronione, to jest raczej inny zamysł nieco, czy dla innej grupy lokatorów jest przeznaczone. Ale tutaj chciałbym podpytać, bo z mojej wiedzy wynika, że ZKZL ma dość dużo takich lokali, które teoretycznie nadawałyby się na mieszkania chronione, czy na takie mieszkania, do których moglibyśmy kilka rodzin wprowadzić, które chcielibyśmy mieć jeszcze pod obserwacją, pod opieką, najogólniej rzecz ujmując. I moje pytanie jest takie, czy orientowała się pani, jaki jest, czy państwo mają taką wiedzę, jaki jest orientacyjny koszt remontu takiego mieszkania, przystosowania? Ja wiem, że mieszkanie i remont remontowi nierówne, ale rząd wielkości. Tak żeśmy wiedzieli na te 500 tysięcy mniej więcej, na ile może nam wystarczyć mieszkań. Dziękuję.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Jeśli chodzi o pytanie dotyczące koordynatorów, na tej sesji, która jest dzisiaj kontynuowana, był omawiany budżet i tu państwo zaakceptowaliście zwiększenie budżetu o taką ilość koordynatorów, która na dzień dzisiejszy zaspokoi nasze potrzeby. Również złożyliśmy wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w takim konkursie, który też prowadzi, znaczy co nam umieści, zostaniemy pozytywnie ocenieni, to, które być może zrefunduje nam te koszty również. Także to jest pytanie odnośnie koordynatorów. Jeśli chodzi o mieszkania chronione, one są tutaj w tym systemie dedykowane usamodzielniającym się wychowankom, nie rodzinom. Natomiast ta liczba 50 wychowanków to jest liczba osób, które wychodzą w ogóle z systemu. Młodzież może wracać do swoich rodzin biologicznych, osiedlać się w swoich gminach. Ta nasza oferta jest ukierunkowana oczywiście też dla nich. Gdybyśmy mieli te mieszkania, pewnie tutaj też byłaby taka możliwość, żeby im wskazywać mieszkania chronione. Chcielibyśmy, żeby co roku takie jedno mieszkanie w Poznaniu się pojawiało dla 7, 5, 10 wychowanków, którzy są pod taką kuratelą koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. No ale to też zależy trochę od budżetu i innych potrzeb. Jeśli chodzi o sferę finansową, to z tego co pamiętam, pan dyrektor Kałek może mnie poprawić, jeśli będzie pamiętał, to mieszkanie na ulicy Drzymały, bo to był też zasób komunalny, właśnie zarząd komunalnych zasobów lokalowych, to była chyba kwota około 200 tysięcy, 180 jakoś. 160, aha, no właśnie, 160, tak, bo znaczy to był dość duży remont, jeśli chodzi o jakby o zasób, który zastaliśmy, a który musimy spełnić, no bo to też jest jakoś, to jest wystandaryzowany. Musi być ta przestrzeń też jest, ona musi mieć osobną łazienkę, kuchnię, takie przestrzenie, które zagwarantują możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, także no, są pewne standardy do tego, ale tak, taki mniej więcej był koszt. Jeśli chodzi o kontrolę rodzin zastępczych, mam nadzieję, że nie ma takich zasobów rodzin, które są niekontrolowane. U nas całe szczęście do tak tragicznych przypadków nie dochodziło. Ta oferta, która jest jakby dedykowana dla wspierania tych rodzin zarówno ze strony Centrum Swoboda, jak i ze strony MOPR-u, jest dość wnikliwa. Bardzo ważnym elementem tego systemu też jest ocena sytuacji dziecka, gdzie spotyka się grono kilku przedstawicieli kilku instytucji i jakby badają całą rodzinę z perspektywy funkcjonowania dziecka w tej rodzinie. Czyli to jest bardzo ważny element, ale też sama ocena rodziców zastępczych też. Także myślę, że ten, jak na razie nie było przypadków niezadziałania tej kontroli. Jeśli tylko coś jest obserwowane przez specjalistów, no to oczywiście od razu jest też reakcja czy psychologów, czy pedagogów, czy są te rodziny skierowane na jakieś warsztaty wspierające, czy poszerzające ich kompetencje rodzicielskie. Ta oferta jest dość bogata.
Dziękuję. Pani prezydent Agnieszka Pachciarz. Czy można, przepraszam pani prezydent, jeszcze sekundkę. Teraz powinno zadziałać.
Teraz, okej, okay. Dobrze, dziękuję bardzo. Tylko uzupełniająco, bo pani dyrektor wyczerpująco odpowiedziała na te pytania, ale jeszcze raz tutaj powtórzę, że rzeczywiście zmiana na tym posiedzeniu pozwoli nam spełnić wymóg właśnie jednego koordynatora na 15 rodzin. To jest bardzo dobra zmiana. I liczymy tutaj także na jakby jeszcze większe zaangażowanie i przez to lepsze wsparcie rodzin. Co do rodzin zastępczych, to proszę Państwa, to jest pewien dylemat w nawiązaniu do tego, co Pan Radny mówił. Z jednej strony jest to działalność godna podziwu, że ktoś się takiej działalności podejmuje, ale z drugiej strony nasza odpowiedzialność i odpowiedzialność tych rodzin za dzieci, które stają się podopiecznymi, jest wyjątkowo duża. I rzeczywiście tutaj te działania, które pani dyrektor powiedziała, bo w niektórych rodzinach jest idealnie i jako przykład tego, jak może być dobrze, to po takiej ocenie i rozmowach z prowadzącymi pozwoliliśmy sobie jako przedstawiciela prezydenta do Rady Rodziny Dużej także właśnie wskazać jedną z osób prowadzących znakomitą rodzinę zastępczą, a tam, gdzie są pewne negatywne sygnały, to korzystamy z tych narzędzi, które pani dyrektor wymieniła. Nie jest to jakaś duża ilość takich działań, ale zdarzają się, tak? Więc wtedy staramy się reagować, chociaż naszą wspólną troską powinno być to, żeby starać się i zabiegać o to, żeby kolejne chętne rodziny podejmowały się roli właśnie rodziny zastępczej. Ponieważ to jest zmiana właściwie na tej sesji, to chciałam w zakresie tych kosztów remontowych, bo one rzeczywiście brzmią poważnie, więc będziemy o nich rozmawiać tak, żeby nie były aż tak wysokie, ale oczywiście spełnić wszystkie standardy. Nie będę tutaj mówić o tym, że sesja jeszcze trwa właśnie, na której to uchwaliliśmy, ale już w międzyczasie z właśnie i tu i z MOPR-em i z Wydziałem, ale także z ZKZL-em takie rozmowy już są zaczęte, żeby się do tych remontów przygotować. Przy okazji patrząc na koszty remontowe ponoszone przez ZKZL w ogóle. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń, zatem dziękuję za tą prezentację i za tą krótką dyskusję. Zamykam punkt 23 porządku sesji. Punkt 24, informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Pan prezydent Jakub Jędrzejewski przedstawi ten dokument. Przypominam, że państwo go dostali tydzień temu w formie pisemnej. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni goście, postaram się w skróconej wersji najważniejsze rzeczy, które zdarzyły się od ostatniej sesji, przedstawić. Pełną informację, jak już pan przewodniczący uprzejmie powiedzieć, macie państwo w asystencie radnych. Ja mam tematycznie podzielone to i pierwszą kwestią jest Biuro Koordynacji Projektów. 31 marca zakończono rozmowy w ramach dialogu technicznego z podmiotami zainteresowanymi współpracą na terenach wskazanych pod plaże miejskie. Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej. 31 marca złożenie wniosku jako partner w międzynarodowym projekcie Young Goes Euro, promując przedsiębiorczość młodzieży w wieku 14-21 lat. Prace w zakresie biuletynu informacji publicznej serwisów miejskich. Uruchomiono kolejną warstwę tematyczną internetowego planu Poznania, dostępnego na stronie www.poznań.pl/plan. Od 2 kwietnia mapę tematyczną urbanistyka wzbogacono o informacje o wywołanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Plany te można wyszukiwać m.in. według nazwy lub numeru działki. W związku z powyższym opisywana mapa tematyczna zawiera obecnie informacje o uchwalonych i wywołanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, warunkach zabudowy dla poszczególnych działek, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o pozwoleniach na budowę lub rozbiórkę. Informacje mapowe są połączone z informacjami publicznymi pobieranymi automatycznie z biuletynu informacji publicznej. Kontakty z inwestorami. 26 marca udział w forum gospodarczym pod patronem ministra gospodarki Polska, państwa Europy Południowo-Wschodniej, Półwyspu Bałkańskiego, horyzonty współpracy gospodarczej, szanse i wyzwania dla polskich przedsiębiorców. W kwestii wizyt i protokołu dyplomatycznego 27 marca wizyta Jego Ekscelencji Ambasadora Szwecji w Urzędzie Miasta. 27 marca także wizyta ambasadora Bułgarii. 1 kwietnia odbył się pogrzeb świętej pamięci Jacka Konieczki. 1 kwietnia także uroczystość murowania aktu erekcyjnego pod pomnik Ignacego Jana Paderewskiego. 13 kwietnia uroczyste obchody 75. rocznicy zbrodni katyńskiej i drugiej masowej zsyłki na Sybir. W kwestiach dialogu społecznego. 25 marca odbył się drugi etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Junikowo Południe w Poznaniu. Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej miało na celu omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dotyczących wyżej wymienionego obszaru. 30 marca odbył się drugi etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morasko, Radojewo, Multowo, rejon ulicy Lubczykowej i Dziurawcowej w Poznaniu. Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej miało na celu omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dotyczących wyżej wymienionego obszaru. Od 3 marca do 8 kwietnia przeprowadzono spotkania w ramach drugiej tury konsultacji społecznych. Konsultacje dotyczyły budowy spójnej polityki parkingowej dla miast i gmin z terenu powiatów poznańskiego, wągrowieckiego, kościańskiego oraz wrześnickiego, a także stołu parkingów typu Parku i Jedź. Spotkania konsultacyjne odbyły się w Murowanej Goślinie, Dopiewie, Luboniu i Wągrowcu. Ponadto za pośrednictwem ankiety internetowej umieszczonej na stronie www.politykaparkingowa.pl można było odnieść się do zaproponowanych lokalizacji parkingów oraz ich wyposażenia. Współpraca międzynarodowa. 25 marca rozstrzygnięty został drugi otwarty konkurs o stypendia ufundowane przez miasto Shenzhen. Jest to miasto partnerskie Poznania. Pierwszy konkurs odbył się w roku 2014 z okazji 20. rocznicy współpracy Shenzhen i Poznania. Tym razem do pierwszego etapu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza zgłosiło się 8 kandydatów. Do drugiego etapu zakwalifikowały się 4 osoby. W wyniku rozmów kwalifikacyjnych wspólna komisja UM i Urzędu podjęła decyzję o zarekomendowaniu miastu Shenzhen następujących kandydatur: pani Karoliny Bieleckiej, studentki sinologii, oraz pani Bereniki Kostki de Stemberg, studentki prawa i kognitywistyki. Obie laureatki studiują na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dwa stypendia miasta Shenzhen mają być przeznaczone przez laureatki na roczne studia w Shenzhen w roku akademickim 2015-2016. Wysokość każdego stypendium to w przeliczeniu około 24 tysiące złotych. Wspieranie przedsiębiorczości. 8 kwietnia w sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się posiedzenie kapituły konkursu 12 edycji konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Głównym celem konkursu jest pomaganie wyróżniającym się przedsiębiorstwom zaliczanym do sektora MSP w budowaniu trwałej pozycji na rynku poprzez stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu partnerów i potencjalnych klientów oraz promocję i upowszechnianie przykładów udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Do kolejnego etapu zakwalifikowano 45 wniosków zgłoszeniowych, których dane będą podlegały wnikliwej analizie, a dzisiaj, jeżeli ktoś z Państwa znalazłby czas, o godzinie 18.30 odbywa się gala liderów przedsiębiorczości, na której właśnie będą uhonorowani wszyscy wyróżnieni wygrywający w tym konkursie. Dzisiaj także rozpoczęła się piąta edycja Dni Przedsiębiorczości Poznania. One będą się odbywać dzisiaj i jutro na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 13 kwietnia była na ten temat konferencja, briefing prasowy, tak żeby wszystkie media poznańskie wiedziały, jakie imprezy będą w tym cyklu 21-22 kwietnia. Są to między innymi Startup Poznań, Forum Gospodarcze Metropolii Poznań, Forum Franczyzy, gala finałowej 12 edycji konkursu, o którym już wspomniałem. Ponadto w związku z wydarzeniem Startup Poznań, które organizowane jest przez miasto Poznań, powstała dedykowana strona internetowa www.startup.poznań.pl/startup-poznań-2015. Kultura. Od 1 kwietnia z inicjatywy Wydziału Kultury na dziedzińcu Urzędu Miasta odbywać się będą wystawy fotograficzne prezentujące poznańską scenę kulturalną. Pierwsza wystawa stworzona przez Teatr Animacji poświęcona została jubileuszowi 70-lecia Teatru Lalkowego w Poznaniu. 7 kwietnia prezydent miasta Poznania powołał panią Małgorzatę Grubińską-Bis na stanowisko dyrektora teatru 8 dnia. Sport. 12 kwietnia odbył się 8 półmaraton. W biegu udział wzięło 8,5 tysiąca biegaczy z kraju i zagranicy, którzy mieli do pokonania dystans ponad 21 km. Zwycięzca tegorocznej edycji został Polak Paweł Ochal, który dobiegł do mety w czasie godzina 8 minus 6 sekund, a wśród pań najszybsza była jego małżonka, pani Olga Ochal, która uzyskała czas godzina 14.34. To był pierwszy raz, kiedy publiczność mogła powitać na mecie półmaratonu jako zwycięzcę Polaka, a drugi raz w historii tej imprezy Polka była zwyciężczynią. Jako ciekawostkę, pierwszy raz w losowaniu nagrody samochodu osobowego wygrała pani. Oświata. Miasto Poznań i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu doszły do porozumienia w sprawie terenu pod placówkę oświatową na Morasku. Działka na Morasku tuż za Uniwersytecką Halą Sportową przy ulicy Zagajnikowej, przeznaczona pod wspólne inwestycje miasta i UM, ma około 5 hektarów. Na 3 hektarach Poznań zbuduje kompleks oświatowy składający się z przedszkola i szkoły podstawowej z możliwością rozbudowy części gimnazjalnej w przyszłości. Na pozostałej części działki UM planuje budowę infrastruktury sportowej. 8 kwietnia odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską i Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską. Na 11 edycję konkursu wpłynęło 112 prac dyplomowych, w tym 39 rozpraw doktorskich oraz 73 prace magisterskie. Decyzją kapituły w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 7 tysięcy złotych brutto oraz 5 wyróżnień nagrodzonych pamiątkowymi albumami, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 3,5 tysiąca złotych oraz 3 wyróżnienia nagrodzone pamiątkowymi albumami. Łącznie w dotychczasowych edycjach konkursu nagrodzono i wyróżniono 126 prac, 33 nagrody w kategorii prac magisterskich, 37 wyróżnień, 30 nagród w kategorii prac doktorskich, w tym 26 wyróżnień. Jedna z ważniejszych rzeczy, która się stała w tym okresie czasu dla samorządności lokalnej, 23 marca odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu do spraw wyborów osiedlowych, podczas którego zostały omówione protokoły głosowania oraz ustalone wyniki wyborów do rad osiedli. Miejski Zespół przyjął również protokoły wyników wyborów dla poszczególnych osiedli. Frekwencja w wyborach do rad osiedli wyniosła 7,79%. Najwyższa frekwencja została odnotowana na osiedlu Morasko-Radojewo 24,93% oraz Krzyżowniki Smochowice 21,93%, a najniższa na osiedlu Grunwald Północ 3,23% oraz Jana III Sobieskiego i Marysieńki 3,66%. 1 kwietnia odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu do spraw wyborów osiedlowych, podczas którego wobec niezgłoszenia w przewidzianym terminie protestów przeciwko ważności wyborów Miejski Zespół do spraw wyborów osiedlowych stwierdził, że przeprowadzone 22 marca wybory do 40 rad osiedli są ważne i rozwiązał obwodowe komisje wyborcze. W dniach pomiędzy 8 a 29 kwietnia odbywają się sesje inauguracyjne rad osiedli wybranych w wyborach 22 marca, podczas których członkowie rad osiedli złożą ślubowanie oraz zostaną wybrani przewodniczący rad osiedli. 28 marca została otwarta po zimowej przerwie wypożyczalnia rowerów ZTM na dworcu autobusowym przy osiedlu Jana III Sobieskiego, a wczoraj uruchomiono pozostałe stacje rowerów miejskich. Tutaj jako ciekawostka, że posiadacze ważnych imiennych biletów długookresowych mogą korzystać z rowerów po uiszczeniu jednorazowej opłaty rejestracyjnej, która wynosi tylko 7 zł. Każde wypożyczenie ze zwrotem najpóźniej dnia następnego do zamknięcia wypożyczalni jest wówczas bezpłatne. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję. Czy w związku z przedstawioną informacją ktoś z Państwa chciałby coś zadać pytanie, prosić o uzupełnienie? Pan radny Adam Pawlik, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie, bo możliwe, że umknęło mi w trakcie tego, jak Pan sprawozdawał. Z tego, co słyszałem gdzieś nieoficjalnie, jest powołany podobno jakiś zespół kolejowy do spraw zagospodarowania, nie wiem, dworca, składający się z przedstawicieli prezydenta miasta i PKP. Czy to prawda? Czy jest taki zespół? Czy reguluje to jakieś zarządzenie prezydenta? Jaki jest skład tego zespołu? Cele? No coś więcej, gdybyśmy mogli na ten temat usłyszeć. Dziękuję.
Pan prezydent Maciej Wudarski.
Szanowni Państwo radni, tak, zespół pracuje, spotkał się trzykrotnie do tej pory. Cele pracy tego zespołu mają bardziej charakter konsultacyjny, wymiany poglądów i opracowania koncepcji zagospodarowania terenów na tak zwanym Międzytorzu. Ze strony miejskiej bierze w tym zespole udział Wydział Urbanistyki, dyrektor Nowak, Wydział Transportu Zieleni, pan dyrektor Śledziejowski. Z Zarządu Dróg Miejskich pan naczelnik Ciesielski, moja skromna osoba oraz pani dyrektor Stachowiak z Wydziału Gospodarki Komunalnej, ze strony PKP pani dyrektor Nidzińska, tutaj przedstawicielka zajmująca się nieruchomościami, przedstawiciele spółek zależnych, które będą współinwestować w tą zabudowę na Międzytorzu, oraz do tego zespołu na ostatnim spotkaniu zostali włączeni także przedstawiciele Trigranitu. Następuje w tej chwili porozumienie pomiędzy Trigranitem a tą spółką zależną PKP w celu realizacji całej tej inwestycji. W tej chwili są dwa podstawowe elementy, które przyświecają jakby i pracy tego zespołu. To jest kwestia ustalenia obsługi podróżnych. Tutaj prezydent miasta Poznania stoi na stanowisku, że w nowo budowanym budynku, czy to będzie budynek hotelowy, czy biurowy od strony placu dworcowego, ma znaleźć się strefa obsługi podróżnych, ma być to strefa publiczna. Dyskutujemy w tej chwili o tym, na jakich poziomach ta strefa ma się odbywać. Są wstępne rozmowy dotyczące ewentualności wykorzystania i budowy parkingu dla samochodów pod dworcem, pod placem dworcowym oraz całego szeregu elementów dotyczących obsługi podróżnej poza, tak, czyli budową kładki, budową dodatkowych dojść do dworca PKS-u, ewentualności obsługi tych terenów na Międzytorzu także ze strony innych rozwiązań komunikacyjnych, takim jak estakada łącząca z terenem wolnych torów. Tak jak powiedziałem, całość tych prac jest to w tej chwili uzgadnianie pewnych koncepcji bez jakichkolwiek wiążących uzgodnień. Myślę, że jesteśmy w tej chwili na dobrej drodze, czy też na dobrym torze, żeby te niedogodności, które spotykają pasażerów w obecnych rozwiązaniach komunikacyjnych, przy nowej realizacji bardzo poprawić. W momencie, kiedy będą jakiekolwiek konkrety się materializowały w tych naszych uzgodnieniach i rozmowach, czy też jakieś formy architektury, które zostaną pokazane, kwestie uzgodnień dotyczących kubatury tych obiektów. Musimy pamiętać, że to są tereny zamknięte. PKP jest dosyć otwarta na sugestie miasta z tej strony, żeby ta architektura i zabudowa była dobrze wkomponowana w tą przestrzeń. Natomiast no, musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że nie do końca mamy prawo w to ingerować. Kolejne kłopoty, które dotyczą, to jest obsługa komunikacyjna przez ulicę Dworcową. W związku z tym, tak jak powiedziałem, pojawia się projekt ewentualnego obsługi dla samochodów od innej strony. Myślę, że w ciągu miesiąca do dwóch miesięcy będziemy mogli pokazać i przedstawić Państwu radnym bardziej szczegółowe informacje, czy też kierunki myślenia tego zespołu, przede wszystkim myślenia też w tym momencie inwestora. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, oczywiście chętnie odpowiem.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za odpowiedź. Jeszcze jedna rzecz. Czy pracę tego zespołu reguluje jakieś zarządzenie prezydenta, jakiś inny akt prawny? Dziękuję.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Pracę tego zespołu nie reguluje zarządzenie prezydenta.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Pan prezydent dość obszernie mówił o zamiarach tego zespołu. Powiedział pan prezydent, że poinformuje nas, jeżeli pojawią się jakieś istotne wiadomości, jakieś propozycje, także architektura, jakieś budynki i tak dalej. Natomiast głównym pytaniem, które nurtuje, myślę, i poznaniaków, i przyjezdnych korzystających z tego dworca, to jaka jest szansa, a jeżeli jest, to kiedy, na powrót do obsługi pasażerów na tej wyspie pomiędzy trzema peronami z jednej strony i trzema peronami z drugiej strony, bo jedynie taka lokalizacja dworca wymyślona roztropnie ponad 100 lat temu gwarantuje pasażerom spokojne oczekiwanie na pociąg, zwłaszcza wobec tego, że często zdarza się, iż perony są zmieniane i zwłaszcza starsi ludzie czy schorowani mają wtedy ogromny kłopot, żeby z przestrzeni poza tą wyspą w krótkim czasie dotrzeć na właściwy peron. No tak to zostało mądrze ponad 100 lat temu wymyślone, żeby tym punktem oczekiwania była wyspa, z której do wszystkich 6 peronów jest mniej więcej taka sama odległość. W związku z tym mam pytanie, czy jest szansa na przywrócenie miejsca dla pasażerów na tej centralnej powierzchni, a jeżeli tak, to kiedy? Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Szanowny panie radny, ja oczywiście w pełni podzielam pański pogląd. Ten element, o którym pan tutaj wspomniał, jest jednym z podstawowych dążeń prezydenta do tego, żeby taką obsługę pasażerską na tak zwanym międzytorzu przywrócić obsługę kasową w tym miejscu, przywrócić obsługę, którą dotyczy przechowalni bagażu, miejsc oczekiwania, małej gastronomii. Nie ma być to przestrzeń stricte komercyjna, wkomponowana w galerię handlowa, ma być to przestrzeń, która będzie miała znamiona i charakter dokładnie przestrzeni publicznej, będzie położona w tym miejscu, w którym kiedyś odbywała się obsługa podróżnych na dworcu Poznań Główny. W tej chwili są rozważane dwie koncepcje. Jedna taka że ta obsługa podróżnych będzie realizowana na poziomie zero, czyli dokładnie takim, jak było to realizowane kiedyś. Druga koncepcja dotyczy możliwości obsługi podstawowej, obsługi podróżnych na poziomie minus jeden. Wtedy argument mamy dodatkowy, interesujący, ułatwienie dostępu do tunelu. Nad tymi elementami wszystkimi pracujemy, ale powrót do tej części centralnej bez likwidacji, chciałbym zaznaczyć, bez likwidacji obsługi pasażerskiej na dworcu Poznań Zachodni oraz w City Center, plus dodatkowa obsługa komunikacyjna w postaci kładki, odpowiednio skonfigurowanych przejść podziemnych, jeżeli chodzi o ich szerokość, komfort i także kwestię dotyczącą schodów ruchomych. No, efekt ma być taki, że ta przedziwna rzecz, która tam powstała w tym momencie, no, ma doprowadzić do tego, że ludzie będą tam się czuli dobrze i bezpiecznie, przede wszystkim łatwość komunikacji, orientacji. Ja myślę, że też niezależnie od tych prac, które są prowadzone w tej chwili, tych uzgodnień wstępnych z PKP, także będzie poprawiana kwestia informacji tej przestrzeni, która w tej chwili jest, dotyczy galerii handlowych. Tam bardzo często mieszkańcy czy podróżni gubią się w galerii handlowej, chcąc dojść do czy dworca kolejowego, czy dworca autobusowego. Nad tym także niezależnie od tych prac koncepcyjnych będziemy prowadzić. Natomiast odpowiadając na pytanie pańskie, kiedy, to jest tak wstępny proces rozmów na temat tej inwestycji, że trudno zadeklarować w jakikolwiek wiążący sposób tą kwestię. Bardzo wiele zależy od też samego inwestora, tak, kiedy i w jakim wymiarze tą inwestycję chce realizować. Natomiast no, podstawowy element, który ja tak odbieram przynajmniej rozmowy z inwestorem, zależy im na tym, żeby to robić w kategorii no, raczej działań bieżących, tak, czyli nie odsuwać tego na jakąś daleką przyszłość, tylko prowadzić te rozmowy, uzgodnienia potem formalne z miastem w taki sposób, żeby ta inwestycja powstała jak najszybciej.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Jedno pytanie. Kilka miesięcy temu w sprawozdaniu pana prezydenta była informacja o dokonaniu, spotkaniu i dokonaniu uzgodnień z firmą Amazon. Potem okazało się, że spotkanie było tylko wstępne, zaufanie jeszcze nie było. Potem dostałem informację na moje zapytanie, że spotkanie miało odbyć się na początku kwietnia. Z tego co wiem, odbyło się, ale czy mogę uzyskać w końcu informację po kilku miesiącach, czym to spotkanie się zakończyło? Interesuje mnie konkretnie, czy były jakieś ustalenia, a jeśli tak, to jakie, jeśli nie jest to tajemnica handlowa jakaś?
Bardzo proszę, pan prezydent.
No ja myślę, że chyba, że pani prezydent Paksiarz ma jakąś informację lub ktokolwiek z urzędników. Oczywiście przygotujemy tę informację i odpowiedź dla państwa, dla pana radnego na piśmie. Natomiast ja szczegółów tych spotkań, negocjacji ani do czego one miałyby prowadzić nie znam. W związku z tym oczywiście taka informacja do pana radnego zostanie przekazana. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. W dyskusji zamykam wobec tego punkt 24. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Punkt 25. Interpelacje i zapytania. Ja w tej chwili odczytam te interpelacje, które zostały złożone od poprzedniej sesji. Jeśli ktoś z państwa chciałby ją przedstawić, to proszę się w tej chwili zgłaszać, później dopiero do zapytań. Mianowicie zapytania pana radnego Zbyszko Górnego dotyczące odbudowy chodnika na ulicy Skawińskiej, dotyczące uporządkowania nieruchomości przy ulicy Skawińskiej, dotyczące zamontowania świateł na skrzyżowaniu ulic Głuszyna i Pawła Strzeleckiego i w sprawie powstania szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej na terenie osiedli peryferyjnych Nowego Miasta. Pana radnego Michała Boruczkowskiego interpelacje w sprawie funduszy unijnych, w sprawie betonowych słupów ogłoszeniowych, w sprawie publicznego dostępu do internetu, w sprawie góreczek saneczkowych i ścianek wspinaczkowych, w sprawie sprzętu medycznego, w sprawie boisk, w sprawie skrzynek ratunkowych i stojaków rowerowych, w sprawie kursów i ekwipunku samoobrony, w sprawie monitoringu i oświetlenia miejsc niebezpiecznych, w sprawie kontenerów na odzież, w sprawie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z ubogich rodzin, w sprawie infrastruktury dla zwierząt, w sprawie poidełek dla ludzi. Poidełek. No, pana radnego Mateusza Rozmiarka w sprawie postępowania z ruchomościami po śmierci osoby bez spadkobiercy, pana radnego Tomasza Kajzera w sprawie wyboru środka transportu publicznego dla skomunikowania Naramowic i Moraska z centrum Poznania, w sprawie utajnienia przez prezydenta miasta harmonogramu realizacji inwestycji, pana radnego Grzegorza Jury w sprawie kładki pieszo-rowerowej łączącej Starołękę i Dębiec, pani radnej Małgorzaty Woźniak w sprawie kontenerów na ubrania w mieście Poznaniu, w sprawie poprawy stanu terenów zielonych w okolicy cmentarza Sołackiego, w sprawie uporządkowania zachwaszczonej działki i uporządkowania terenu przyległego ze śmieci przy ulicy Admiralskiej i Jachtowej i dotycząca montażu koszy na śmieci wzdłuż ulicy Chojnickiej i Wilków Morskich i dotycząca poprawy stanu chodnika na ulicy Psarskiej. Pani radnej Lidii Dudziak dotycząca remontu chodnika na ulicy Szamotulskiej, dotycząca możliwości zainstalowania cieplika przy ulicy Kolejowej, dotycząca zorganizowania debaty publicznej dotyczącej spalarni śmieci z udziałem wszystkich zainteresowanych tym tematem stron, dotycząca opłaty za wywóz śmieci przez wyższe uczelnie naszego miasta, pana radnego Janusza Kopuścińskiego i pani radnej Lidii Dudziak, czyli wspólna, dotycząca możliwości udzielenia pomocy mieszkaniowej matce z niepełnosprawnym dzieckiem, pana radnego Michała Grzesia dotycząca wycięcia krzaków i zarośli w zagajniku przy ulicy Dobromiły, pana radnego Michała Grzesia dotycząca usługi komunikacyjnej budowy zespołu mieszkalno-usługowego i dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców budynku przy ulicy Krańcowej 50. Dalej, pani radnej Lidii Dudziak dotycząca środków wpływających do budżetu miasta jako tak zwana opłata za posiadanie psa. Pana radnego Tomasza Wierzbickiego dotycząca remontu chodnika przy ulicy Góreckiej oraz stanu nawierzchni chodnika przy ulicy Opolskiej. Pani radnej Klaudii Strzeleckiej dotycząca lokalizacji toru Poznań. Pana radnego Michała Grzesza dotycząca możliwości wykupu mieszkań przez mieszkańców przy budynku na Bukowskiej i pana radnego Grzesia dotycząca sprzątania Doliny Szklarki. Pana Zbyszko Górnego w sprawie roszczeń byłych właścicieli do terenów rekreacyjnych wokół jeziora Czapnica i w sprawie usunięcia usterek w mieszkaniu przy ulicy Żurawinowej oraz to są zapytania oraz w sprawie rozpatrywania wniosków o anulowanie dodatkowej opłaty przez Zarząd Transportu Miejskiego. I rozumiem, że pani radna chciała przedstawić swoją interpelację, tak? Nie, nie, na razie interpelację, ale to jedyna osoba, która chce przedstawiać. Teraz proszę się zapisywać już do zapytań. A pani radna Lidia Dudziak, interpelację.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałam jedną interpelację tylko wygłosić króciutką. A mianowicie w związku z pojawiającymi się informacjami oraz obawami mieszkańców w sprawie wystąpienia zagrożeń środowiskowych w związku z budową spalarni śmieci, zasadne byłoby przeprowadzenie poważnych rozmów z udziałem ekspertów, mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji obywatelskich. Dodatkowym argumentem przeprowadzenia debaty jest fakt nieujawnienia warunków umowy z inwestorem przez władze miasta. Ogromna wartość inwestycji i oddziaływanie na zdrowie i życie mieszkańców nakazuje pełną transparentność, dostępność do rzetelnej informacji dla obywateli. W celu uniknięcia dalszych konfliktów wnoszę do pana prezydenta o rozważenie możliwości zorganizowania takiej debaty. Dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do zapytań. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję.
Jakbym mógł poprosić państwa radnych, żeby sobie pogadali w innym miejscu, bo ja chciałbym mieć kontakt, przynajmniej wzrokowy, z panem radnym, który przemawia. Panowie Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, mieszkańcy Rataj pytają o ulicę Morzyczańską i inwestycje, która powstaje przy tej ulicy, budynek wielorodzinny mieszkaniowy. Jaka jest obsługa komunikacyjna, a przede wszystkim parkingowa tego nowo powstałego budynku? Dokładnie, bo z kalkulacji wynika, że przy tym budynku nie ma odpowiedniego placu, który by zapewniał możliwość miejsc parkingowych. W takim razie z pozwolenia na budowę chciałbym się dowiedzieć, gdzie te miejsca parkingowe mają być zapewnione. Bardzo bym prosił o odpowiedź na to zapytanie pisemnie wraz, jeśli można prosić, z takim schematem, którędy mają przebiegać szlaki komunikacyjne, jeśli to w innym miejscu te miejsca parkingowe miałyby być zapewnione. Bardzo uprzejmie proszę o odpowiedź pisemną, łącznie z tym schematem, który byłby bardzo istotny, żeby jakby wiedzieć, o co w tej sprawie chodzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie zada pani radna Lidia Dudziak. Aha, bo ja muszę. Dobra. Pan radny Tomasz Lipiński, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Mam pytanie odnośnie finału Pucharu Polski w piłce nożnej. Czy miasto w jakikolwiek sposób planuje, nie wiem, jakiś telebim ustawić dla mieszkańców Poznania, żeby mogli ten finał obejrzeć? Bo rozumiem, że w ogródkach na Starym Rynku nie będą mogli tego robić, w związku z czym może jakaś inna forma. Myślę, że zainteresowanie mieszkańców będzie duże. I pytanie, czy po ewentualnym sukcesie jakaś wielka feta będzie na Starym Rynku urządzona, czy miasto coś na ten temat wie i coś planuje? Pytanie to było pytanie pierwsze, pytanie drugie.
Czy chodzi o zbiorowe śpiewanie piosenek?
Pytanie drugie. Czy z systemu rekrutacji do przedszkoli można w jakiś łatwy sposób wyciągnąć niektóre dane? Między innymi interesuje mnie liczba osób spoza miasta Poznań, które ubiegało się o miejsce w miejskich przedszkolach. I również interesowałby mnie liczba samotnych matek, które ubiegały się, samotnych rodziców, bo rozumiem, że samotni ojcowie również mogą być. Czy takie dane da się z tego systemu rekrutacji wyciągnąć? Jeżeli tak, to bym poprosił. I ostatnie pytanie odnośnie wejścia na dziedziniec od strony ulicy Klasztornej. Dlaczego ta brama jest otwarta tylko do połowy? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja w zasadzie nie wiem, do kogo mam pytanie. Chodzi mi mianowicie o wizytówki, które dostaliśmy. Moim zdaniem są kompromitujące. Wstyd mi jest taką wizytówkę wręczać komukolwiek. Po pierwsze są nieczytelne. Po drugie są wydrukowane na papierze, który sprawia wrażenie szukania oszczędności w Urzędzie Miasta. Po trzecie, wydaje mi się, że również rozkład tekstu, wymiar wizytówki i tak dalej. Ja powiem szczerze, ja się cieszę, że jeszcze mam wizytówki z poprzedniej kadencji, bo z czystym sumieniem mogę je wręczać. Natomiast moje pytanie brzmi, kto jest odpowiedzialny za projekt tych wizytówek, wymiary, ogólny layout, ile to kosztowało, bo zamierzam złożyć wniosek o wydrukowanie wizytówek takich, które by radnych nie kompromitowały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Dwa pytania w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców. Pierwsze pytanie dotyczy nieruchomości przy ulicy Generała Maczka na narożniku z ulicą Sokoła. Duży teren niezabudowany, wykorzystywany jako taki dziki parking. Liczne sygnały o bardzo dużym bałaganie, nieporządku na tej posesji. Prośba o ustalenie, kto odpowiada za utrzymanie porządku w tym miejscu i o to, czy w jakiś sposób Straż Miejska interweniuje w celu przywrócenia jakiegokolwiek porządku na tej działce. I drugie pytanie dotyczące możliwości zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon Szczepankowo-Spławie, część A dla działki numer 84, arkusz 32, Kobyle Pole. Mianowicie taki wniosek o zmianę takiego miejscowego planu został złożony 6 lutego 2014. na Naradzie Prezydenta w dniu 26 września 2014 został rozpatrzony pozytywnie. Prezydent uznał za zasadne przystąpienie do prac nad zmianą planu. I pytanie, kiedy możemy oczekiwać projektu uchwały w tej sprawie, ponieważ mieszkańcy, którzy taką informację o tym pozytywnym rozpatrzeniu otrzymali 15 października zeszłego roku, dopytują się i niecierpliwią. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałam zadać pytanie dotyczące, chodzi mi o kogoś z Wydziału Urbanistyki, tak? Ale nie dzisiaj szukałam kogoś, nie widziałam, nie wiem, czy tam komu ja właściwie mam zadać dzisiaj to pytanie, czy ktoś jest z tego wydziału, bo chciałabym się tutaj dopytać. No jeśli nie, to ja... Dobrze. Dobrze.
Jest pan prezydent Wodarski, jemu ten wydział podlega,
dziękuję,
więc chyba...
Dziękuję, dobrze. Czyli w takim razie do pana prezydenta Wodarskiego. Pytanie dotyczy działki gruntu przy ulicy Generała Maczka. Tutaj numer działki to jest zdaje się 198, ale nie chciałabym skłamać. W każdym razie Generała Maczka 5, jeśli chodzi o numer bloku. I o co tutaj chodzi? Jest to działka, która ma 6134 m2 gruntu i ma w tej chwili być wyceniana przez rzeczoznawcę majątkowego celem przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Już przedtem miasto wyceniało sobie tę działkę jako atrakcyjną inwestycyjnie.
Przepraszam bardzo, mogę wycena... poprosić. Pani radna, kochana Litko, za chwilę będziesz do głosu dopuszczona, tylko... Bo obchodzić się trzeci raz w kółko tę salę i wciąż, no właśnie, no. Bardzo proszę.
I stąd też wycena tej działki jako atrakcyjnej inwestycyjnie. Faktycznie jest tutaj taki fragment narożnikowy, po którym podobno przebiega jakiś kolektor ciepłowniczy i tak dalej i wszyscy twierdzą, że tam niczego zbudować nie można. No ale niemniej rzeczoznawca wycenia sobie tę działkę jako bardzo atrakcyjną. Rozumiem, że... I teraz mam pytanie, czy jeśli mieszkańcy wystąpią o warunki zabudowy i uzyskają pozwolenie na wybudowanie tam wieżowca na zasadzie dobrego sąsiedztwa, bo wydaje mi się, że taką możliwość będą mieli, czy jako kontrakcję miasto wtedy szybko wywoła plan zagospodarowania przestrzennego, żeby się okazało, że jednak tego wieżowca tam budować nie mają. I chciałabym właśnie się w tej chwili dowiedzieć, jak będzie w końcu ta działka wyceniana, czy jako atrakcyjna inwestycyjnie, gdzie można, na której można zbudować jeszcze dodatkowo wielokondygnacyjny budynek mieszkalny, czy też będzie wyceniona rzetelnie jako teren, na którym akurat nie można już stawiać takiego budynku i ten fragment będzie wyceniany jako zieleń. Jest to sprawa bardzo pilna do odpowiedzi, ponieważ jeden z współużytkowników w tej chwili będzie obarczony najprawdopodobniej kosztami sądowymi, ponieważ ośmielił się podważyć wysokość wyceny przedstawionej przez Urząd Miasta Poznania. Bardzo proszę o szybką i konkretną odpowiedź, ponieważ łącznie z tymi mieszkańcami, którzy są współużytkownikami wieczystymi, chcielibyśmy podjąć odpowiednie kroki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski. Kolejne zapytanie.
Szanowni Państwo, Pani Prezydent, Panie Prezydencie, jedno pytanie dotyczy Państwa, którzy mieszkają w budynku komunalnym przy Alejach Marcinkowskiego 20A. Pytanie dotyczy zużycia energii cieplnej. Do tej pory, a więc do końca 2014 roku, ciepło do budynku dostarcza firma RR Projekt. Jak wiemy, było sporo uwag, wątpliwości co do kosztów energii cieplnej, no, świadczonych usług przez tą firmę. Niemniej jednak no, mieszkańcy nie mogą wyjść ze zdziwienia, jak koszty skoczyły w momencie, kiedy ZKZL przejął dostawę ciepła. I tak ZKZL zaproponował tym państwu, mieszkańcom nieruchomości, uiszczanie zaliczki na poczet energii cieplnej.
nie uwzględnił w ogóle faktu, że są tam podzielniki ciepła w każdym mieszkaniu, w związku z tym jest możliwość zweryfikowania, ile ciepła zostało zużytego i jakie powinny być koszty. Zaliczka na poczet energii cieplnej pobiera się przez całe 12 miesięcy, a nie tak jak było w przypadku firmy RR Projekt, tylko w sezonie grzewczym. I żeby Państwu wskazać, czego dotyczy ta wątpliwość, wystarczy, że powiem, że zaliczkę na centralne ogrzewanie bierze się w kwocie 4,50. W mieszkaniu pani Grażyny Sajnaj, nomen omen, w styczniu zeszłego roku koszt ogrzewania za styczeń 2014 wynosił 122 zł, zaliczka za styczeń 2015 to jest 244 zł, a więc dwukrotnie wyższe. W związku z tym pytanie, ci Państwo wystąpili też do zespołu zarządców nieruchomości w lutym tego roku z prośbą o wyjaśnienie tak wysokich zaliczek.
Dobrze, ale proszę włączyć jeszcze mikrofon panu radnemu. Tak, a zaraz po nim będzie pani...
Ci Państwo zwrócili
ale
się
też przestrzegać tych
w lutym 2015 roku do Zespołu Zarządców Nieruchomości o wyjaśnienie właśnie tak wysokich zaliczek na centralne ogrzewanie. Do dnia dzisiejszego nie zostali żadnej odpowiedzi, co zdaje się pozostaje w sprzeczności z umową między tym podmiotem a ZKZL-em, więc prosiłbym o interwencję, tym bardziej, że już mam teraz także interwencje od lokatorów z innych budynków, że te zaliczki na centralne ogrzewanie są w znacznie wyższych kwotach niż lokatorzy płacili za realne zużycie. Dziękuję bardzo. Prosiłbym o odpowiedź na piśmie.
Dziękuję. Teraz pani Klaudia Strzelecka.
Ja się chciałam spytać, ja mam takie zapytanie w sprawie toru Poznań. Czy byłaby możliwość zorganizowania spotkania dla wszystkich stron zainteresowanych jego przyszłością? Codziennie słyszymy coś innego w tej sprawie. Prezydent raz mówi, że tor likwiduje, innym razem, że chce, żeby był otwarty dla wszystkich. Dlatego chciałabym, żebyśmy otrzymali jakąś konkretną odpowiedź w tej sprawie. I proszę więc o zorganizowanie spotkania poświęconego temu tematowi. A drugie zapytanie w sprawie śmieci w centrum. Ostatnio park Chopina wyglądał tak, że nie wiem, czy ktokolwiek z nas by chciał tam wejść. Wczoraj na placu Bernardyńskim było mnóstwo śmieci. I wydaje mi się, że powinniśmy przykładać większą wagę do czystości w centrum. I moje pytanie brzmi, czy byłyby możliwe częstsze kontrole i dokładniejsze w sprawie tego właśnie, poświęcone tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Karolina Fabisz-Schulz.
Dziękuję. Mam pytanie dotyczące naboru do przedszkoli. Ile mamy samotnych rodziców w Poznaniu? Ilu rodziców takie coś zadeklarowało we wniosku o przyjęcie do przedszkola w stosunku do wolnych miejsc? Bym poprosiła oczywiście o odpowiedź na piśmie. I czy Wydział Oświaty jakoś sprawdza te oświadczenia rodziców? Drugie moje pytanie dotyczy również pojemników na odzież używaną. Są one wszędzie. Czy miasto wydaje na nie pozwolenia jakieś? Czy należy mieć na to jakieś pozwolenia? Kto je wydaje i czy miasto pobiera jakieś za to środki od tych osób, które wystawiają te pojemniki. I ostatnie pytanie dotyczy śmieci przy cmentarzu na Junikowie. Kto jest odpowiedzialny za ich sprzątanie? Szczególnie chodzi mi o śmieci, które znajdują się za płotem już cmentarza przy wejściu na ulicę przy wejściu na cmentarz od ulicy Malwowej oraz przy wejściu od strony zajezdni na Junikowie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Zbyszko Górny.
Dzisiaj bym miał zapytania w dwóch sprawach. Pierwsze, czy są roszczenia byłych właścicieli do terenów rekreacyjnych wokół jeziora Czapnica? Jeżeli tak, to jakie jest prawdopodobieństwo zwrotu działek? Ponieważ do terenów rekreacyjnych wokół jeziora Czapnica plan zagospodarowania tych terenów opracował Zakład Lasów Poznańskich. W ubiegłym roku za środki Rady Osiedla Starołęka Minikowo-Marlewo został wybudowany pierwszy etap placu zabaw dla dzieci. W tym roku ma być budowany drugi etap, znaczy ma być zrealizowany drugi etap tego placu. I mieszkańcy osiedla Pawła Strzeleckiego są zaniepokojeni, że miasto może utracić ten atrakcyjny teren, a oni miejsce do odpoczynku oraz rekreacji. I drugie zapytanie bym miał w sprawie procedury rozpatrywania wniosków o anulowanie opłaty dodatkowej przez Zarząd Transportu Miejskiego. Pierwsze pytanie. Dlaczego rozpatrywanie wniosków o anulowanie opłaty dodatkowej trwa w Zarządzie Transportu Miejskiego aż 30 dni? Drugie pytanie. Dlaczego wnioski o anulowanie opłaty dodatkowej nie są przyjmowane we wszystkich punktach obsługi klienta ZTM? Oraz dlaczego opłata dodatkowa nienależnie nałożona nie jest anulowana natychmiast w sprawach oczywistych, na przykład jeżeli pasażer okaże ważny bilet imienny w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, to jest park przy Politechnice. Może troszeczkę wolno. Mógłby pan pokazać to zdjęcie pierwsze? Bo chciałam, to jest park przy Politechnice tutaj na Wildzie, przy ulicy Bergera i tu jest taki znak, proszę nie wprowadzać psów, a tu taki jeden duży piesek pilnuje tego pięknego parku. No to tylko tak na wstępie.
Tego znaku.
Znaku, ale też parku myślę. Proszę państwa, teraz za chwilę zobaczymy zdjęcia. Tam przechodziłam przypadkowo, ja tam nie mieszkam, to nie jest mój okręg, więc jakby można powiedzieć nie mój interes, ale po prostu się przeraziłam tym, co zobaczyłam. To jest kawałek od Roboczej do ulicy Przemysłowej, ulica Chwiałkowskiego. Tak wygląda, zupełnie to jest teren przylegający do tego parku. Proszę zobaczyć, jak on wygląda. Jest po prostu, to jest świeże po sprzątaniu. Tutaj denaturat już teraz w 200 sprzedają, żeby było łatwiej wypić. Proszę państwa, to jest od gołębi zabrudzone. Za chwilę zobaczymy. To jest Wilda, ulica Chwiałkowskiego od ulicy Roboczej do ulicy Przemysłowej. Tam parkują samochody. Tutaj są dwa samochody, w których chyba ktoś mieszka. Ja tam widziałam kawę, herbatę. To są dywany, które leżą od kilku lat, ale to są chyba perskie, bo tak ładnie wyglądają. Trochę są zabrudzone od gołębi, ale może ktoś je weźmie w końcu. Tak wygląda, proszę państwa, no po prostu jest tragedia. To jest centrum miasta. Ja po prostu, no, ja bałam się tam przejść. Spytałam ludzi, którzy tam przechodzili, mieszkańców. Mówią, że jak jest ciepło, to tam tak śmierdzi, bo tam po prostu ludzie jeszcze się, no nie wiem kto, ale załatwiają swoje potrzeby, bo nikt o to nie dba po prostu. Mam prośbę, czy mógłby się ktoś zainteresować tym terenem? Bo widzę, że Rada Osiedla albo nie wie, że jest, ma taki teren pod sobą. O, to są te samochody, w których ktoś mieszka. Zaparkowane, nie ruszają się. Może trzeba pomóc komuś tam z mieszkaniem albo co. W każdym razie mam prośbę, żeby ktoś się naprawdę tym terenem zainteresował. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję bardzo. Ja mam dwa zapytania. Pierwsze jest związane z odpowiedzią na interpelację z dnia 16 lipca 2014, sygnatura RS 313-46 przez 2014. Chciałem doprecyzować dwie kwestie. W odpowiedzi czytam, że aktualnie ZKZL nie dysponuje dokumentami księgowymi z roku 2002. Chciałem prosić o odpowiedź, kto w takim razie aktualnie dysponuje bankowym potwierdzeniem wpłaty kwoty 1 501 000 zł na rachunek wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Plac Wielkopolski 1011 ABCDE, która była przedmiotem uchwały numer 1 z dnia 22 lutego 2001. Ponieważ jest tylko informacja, że ZKZL tym nie dysponuje, ale kto w takim razie tym dysponuje? I druga kwestia, w związku z tym, że ówczesny zakład budżetowy, dzisiaj spółka, pozyskał dotację z budżetu miasta Poznania w wysokości 941 128 zł 74 grosze. Prosiłbym o przedstawienie umowy dotacji na przedmiotową kwotę. Druga sprawa to jest kwestia, z którą zgłosiła się do mnie pani Ewa Senkus. Państwo może pamiętacie, że pani Ewa Senkus to jest mama dziewczynki, która została no, odnotowana przez pracowników ZTM-u i zdaniem tej samej zainteresowanej potraktowana w niewłaściwy sposób, no, wróciła z płaczem do domu. Ja to relacjonowałem na jednej z poprzednich sesji, ale pani Ewa chyba ma jakiś, że tak powiem, festiwal kłopotów z Urzędem Miasta, bo tym razem Urząd Miasta postanowił zająć jej konto w związku z niezapłaceniem podatku od nieruchomości. Wszystko oczywiście było słusznie, bo należy egzekwować należności miasta. Natomiast problem polega na tym, że w ramach tej egzekucji, po pierwsze, nie przerwano egzekucji, mimo że 2 miesiące temu pani Ewa Senkus prowadziła korespondencję mailową z Urzędem Miasta, pisząc, że nie otrzymała wymiaru podatku od nieruchomości, prawdopodobnie z tego względu, że była w szpitalu, a później na urlopie i prosiła o to, żeby otrzymała tą kwotę, którą mogłaby opłacić i decyzję. Natomiast później dostała tylko informację tą o zajęciu konta na stosunkowo niewielką kwotę, ale to konto było zajęte bez wcześniejszego dostarczenia tytułu wykonawczego, egzekucyjnego. No, zgodnie z postępowaniem, z regułami postępowania administracyjnego, taki tytuł powinien zainteresowany zostać najpierw dostarczony, a następnie później przystępuje się do takich środków egzekucyjnych jak zajęcie konta. W szczególności jeszcze problem dotyczy tego, że to konto zajęto w zakresie środków pochodzących z alimentów, więc to dodatkowo rodzi pytania, czy rzeczywiście należy tak drastyczne środki stosować wobec osoby, która nie uchyla się od zapłaty, ale mam wrażenie, że po prostu nie dostała wcześniej tych dokumentów, które umożliwiłyby jej opłacenie tej wierzytelności. Będę wdzięczny za odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Jeszcze jedno pytanie, panie prezydencie. Panie prezydencie, 16 kwietnia tego roku pojawiło się w dziale zamówień publicznych wezwanie, zaproszenie do dialogu technicznego związanego z planowanym przeprowadzeniem audytu. Mam pytanie, bo do tego audytu, szereg pytań, ale na razie skupię się na jednej kwestii. Wskazano 8 procesów inwestycyjnych, które mają być audytowane. Stąd moje pytanie, czy raczej rekomendacja, dlaczego wśród tych potencjalnie do audytu skierowanych procesów inwestycyjnych nie przyjęliście Państwo 2 niezwykle ważnych inwestycji, mianowicie rozbudowy Stadionu Miejskiego. Nie wyobrażam sobie, żeby ta inwestycja nie została zaudytowana. Jest w ostatnich latach największy koszt, który miasto Poznań musiało ponieść. To po pierwsze. Po drugie, procesu inwestycyjnego związanego z budową trasy tramwajowej na Franowo. Całego procesu inwestycyjnego, wyjaśnienia, dlaczego wstrzymywaliśmy zapłatę za niektóre wykonywane prace. Później, wbrew stanowisku wcześniejszemu spółki, dokonano zapłaty za te prace. Biorąc pod uwagę fakt, że i tak wydatkujemy środki, a sprawa, o ile dobrze wiem, trafi do sądu i miasto będzie musiało zderzyć się z argumentacją strony przeciwnej, może warto byłoby także ten proces inwestycyjny saudytować. Także mój apel o poszerzenie tego zamówienia o te 2 procesy inwestycyjne niezwykle ważne dla miasta.
Dziękuję.
Ewentualnie odpowiedź na pytanie, dlaczego nie zostały uwzględnione, tak? No, jesteśmy w punkcie zapytania.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Pytanie pierwsze dotyczy rozjeżdżania przez parkujące samochody terenów zielonych przy Malcie. Odkąd parking przy termach stał się płatny, to praktycznie wszelkie trawniki w sobotę i niedzielę stały się miejscem parkowania samochodów. No nie są to miejsca przystosowane do parkowania, więc albo miasto znajdzie dodatkowe miejsca i przystosuje, albo zadziała, żeby tereny zielone nie były rozjeżdżane, bo potem wyglądają mniej więcej tak jak Wilda, którą pokazywała pani radna Dudziak. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy dość dziwnego procederu GOAP-u, a mianowicie starsza pani, która wynajmuje pokoje studentom, zgłasza każdorazowo wszystkich studentów, natomiast ponieważ ona mówi, że ona sortuje śmieci, natomiast nie jest w stanie odpowiadać za sortowanie przez studentów. W związku z tym lojalnie zgłasza, że studenci śmieci nie sortują, a więc chciała płacić stawkę większą. Uważam, że jest to nadzwyczaj uczciwe podejście do sprawy. Okazuje się, że GOAP stwierdził, że nie może być tak, że jedna osoba sortuje, a 4 nie sortują. W związku z tym zwrócił wpłacane pieniądze za nieposortowanych studentów. Widać, ma GOAP bardzo dużo pieniędzy, po czym pani jeszcze z GOAP-u wyzwała tę panią i powiedziała, że ma płacić, wszyscy mają płacić równo i nie ma czegoś takiego, że jeden sortuje, a drugi nie sortuje. No, no wydaje mi się tutaj dość dziwne podejście GOAP-u i chciałbym się dowiedzieć, czy rzeczywiście do nieposortowanych przyjeżdża inna śmieciarka niż do posortowanych? No jakie to ma znaczenie, że jedna osoba, która uczciwie sortuje, nie może płacić 12, a pozostałe, które nie sortują, nie mogą płacić 20? Tego nie rozumiem, proszę o wyjaśnienie.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania, które Państwo radni chcieli zadać dzisiaj. W związku z tym zamykam punkt 25. Punkt 26. Odpowiedzi na zapytania. Pan prezydent Maciej Wudarski, tak?
Szanowni Państwo, wiele pytań, znaczy wiele odpowiedzi na pewno będzie skierowanych na piśmie. Mogę jakby je odczytać, chociaż wydaje mi się, że szkoda trochę czasu, ale być może, że jest to warto. Oczywiście pytania pana radnego Pawlika dotyczące Morzeczańskiej, jak najbardziej Wydział Urbanistyki przygotuje dla pana radnego szczegółowe informacje. Na pytania dotyczące Telebimu i rekrutacji, jeżeli chodzi o pana odpowiedź dla pana radnego Lipińskiego, udzielimy odpowiedzi na piśmie. Natomiast jeżeli chodzi o wjazd na teren tutaj placu na Dziedziniec, obawiamy się możliwości wjeżdżania na ten teren przez tą bramę samochodami, dużymi motocyklami. Brama jest w pełni funkcjonalna, sam z niej korzystam, wyjeżdżając na rowerze. Także myślę, że taka szerokość wystarczy. No zresztą odnosząc się do samej koncepcji otwarcia bramy, widać, że bardzo duży ruch pieszych mieszkańców jest właśnie ze strony tej bramy na teren dziedzińca. Wiele osób zaczyna dziedziniec zwiedzać i traktować go jako funkcjonalną przestrzeń publiczną. Także uważam, że to jest bardzo, był to dobry pomysł. Pytania pani radnej Frankiewicz, zresztą tutaj powielone przez panią radną Dudziak, która wręczyła mi też swoją wizytówkę. Oczywiście przekażemy do pana prezydenta, który bezpośrednio ten proces nadzorował, z prośbą o odpowiedź. Moja ocena jest taka, że faktycznie ta wizytówka jest troszkę mniej czytelna od poprzedniej, ale myślę, że nie jest aż tak strasznie. Także ja bym trochę może inaczej to zaprojektował, no ale mnie nikt o to nie poprosił, także tego nie zrobiłem. Pytanie do pana, od pana radnego Mikuły, generała Maczka i Szczepankowo-Spławie. Oczywiście, zwłaszcza w tej drugiej kwestii, odpowiedź Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zostanie udzielona na piśmie. I tu już współpracowałem z panią radną Jemielity w sprawie doprecyzowania zapytania odnośnie wyceny tej nieruchomości. Myślę, że to jest pytanie, które jest skierowane bardziej do Wydziału Gospodarek i Nieruchomościami niż do Wydziału Urbanistyki. Natomiast te pytania dotyczące możliwości ubiegania się czy złożenia wniosku o wydanie warunków zabudowy oczywiście także przeanalizujemy. Pani Klaudia Strzelecka, informacja w sprawie tutaj, w sprawie toru Poznań. No tu jak bezpośrednio też pan prezydent Jaszkowiak zajmuje się tym problemem, natomiast no, wczoraj zostało skierowane takie oświadczenie prezydenta odnośnie, bo było wiele zapytań dotyczących ewentualności zamknięcia tak zwanego toru Poznań. I pan prezydent w tym oświadczeniu prasowym, zresztą też przekazuje państwu radnym do wiadomości, no takich prac w tej chwili stricte prowadzących do zamknięcia toru Poznań nie prowadzi, natomiast no, tu zgodnie z prezydentem uważamy podobnie. Jest to instalacja, która w bardzo dużym stopniu powoduje dysfunkcję najbliższej zabudowy mieszkaniowej i tu organizatorzy, użytkownicy no, muszą się liczyć z tym, że taka poważna debata publiczna w tej sprawie musi się odbyć, ona na pewno się odbędzie, także państwo radni też zostaniecie o tym poinformowani. No, jest to problem, tak, dla pewnie 30-40 tysięcy ludzi, którzy znajdują się w bezpośredniej bliskości toru Poznań. No, a z drugiej strony widzimy, jak duże emocje wywołuje ewentualna plotka, znaczy nie ewentualna, tylko plotka o zamknięciu toru Poznań wśród fanów tego sportu. No, z jednej strony jest to zrozumiałe, z drugiej strony no, mamy do czynienia z typowym konfliktem, który jest konfliktem dotyczącym i ochrony środowiska i przestrzeni.
Jeżeli chodzi o pojemniki, pytania od pani radnej Fabii Schulz, naboru do przedszkoli na piśmie. Natomiast pojemniki na ulicach, jest to ogromny problem, który jeszcze jako radny osiedlowy się z nim borykałem. Problem cały czas, pojemniki na odzież, on cały czas w mieście występuje. Ustawiane pojemniki są niejako na dwóch obszarach. Po pierwsze na takich obszarach, które należą do miasta, bardzo często jest to pas drogowy, ale często też ustawiane są na działkach prywatnych. Bardzo często nie widać w takich miejscach, gdzie jest rozproszona zabudowa mieszkaniowa, gdzie na przykład jakaś działka jest niezabudowana. Trudno określić granicę takiej działki. W momencie, kiedy służby miejskie są poinformowane, to te postępowania prowadzi ZDM, występuje w trybie administracyjnym o usunięcie tego pojemnika i nakłada kary na organizatorów wywózki tej odzieży używanej. Natomiast jest to działanie bardzo mocne, że tak powiem, nieskuteczne. Ja kilka dni temu, ponieważ samego mnie to bardzo mocno boli i denerwuje, poprosiłem Wydział Transportu i Zieleni o sprawdzenie możliwości wywozu tych pojemników bez wcześniejszego zawiadomienia właścicieli, ewentualne skutki prawne, jakie byłyby dla miasta, i na taką analizę prawną czekam. Zależnie od jej wyników podejmiemy takie działania, że być może takie pojemniki będą wywożone, lub jeśli się okaże, że to jest niemożliwe ze względów prawnych, będziemy dalej stosować tą uciążliwą bardzo politykę nakładania kar administracyjnych. Natomiast tu chciałbym zwrócić uwagę na to, że dużym problemem jest to, że mieszkańcy często do tych pojemników wyrzucają jednak odzież i firmy, które organizują tą wywózkę śmieci, korzystają. Być może gdyby tej odzieży było mniej, sprawa wyglądałaby troszkę inaczej. I ostatni element, bardzo często wokół tych pojemników tworzą się nielegalne wysypiska śmieci. No jest to też ogromny problem, czy ZDM, czy Zarząd Zieleni Miejskiej, bo często też przy takich terenach te pojemniki są ustawiane, musi to wszystko sprzątać. Cmentarz, pytanie o śmieci na cmentarzu, odpowiedź na piśmie. Roszczenia właścicieli w sprawie w okolicach jeziora. Oczywiście tutaj WGN po tym, jak to zapytanie od pana radnego spłynie, od razu się tym zajmie, bo to są sprawy bardzo wrażliwe, dotyczą i ochrony środowiska, i ochrony terenów zieleni, i też interesów mieszkańców. ZTM, ja podejrzewam, że to jest procedura, która polega na szczegółowej weryfikacji, tak żeby nie dopuszczać do wyłudzeń. Oczywiście tu szczegółowo, my żeśmy już odpowiadali na takie interpelacje ze strony radnych, ale na pewno powielimy, jak taka procedura anulowania takiego biletu przebiega. Sprawą Chwiałkowskiego zajmę się osobiście, zadzwonię do pani dyrektor Bolimowskiej i skieruję Zarząd Dróg Miejskich w to miejsce, żeby zobaczyły, jak to, znaczy nie żeby zobaczyły tylko, bo to widać, jak to wygląda, ale żeby ewentualnie ustalić, jakie działania w trybie doraźnym lub długoterminowym można podjąć. Natomiast wszyscy Państwo zdajcie sobie sprawę, jak ogromnym problemem stał się brak miejsc parkingowych, bardzo często nielegalne parkowanie. Chociażby takim przykładem jest w tej chwili ulica Szamarzewskiego, gdzie parkowanie skośne doprowadziło do tego, że często kierowcy zaczynają parkować na drzewach. Zastawiona jest na tyle szeroko ulica, że ja bardzo drżę o bezpieczeństwo ruchu rowerowego. No mamy ogromny problem, który musimy sobie tutaj jako i władze, jako mieszkańcy poradzić, i nie jest to proste. Walka o każde miejsce parkingowe w trakcie debat publicznych, ewentualnych konfliktów na danych ulicach, no bardzo często niestety sprowadza się do tego problemu. On jest wielokrotnie omawiany i tak naprawdę nie ma złotego środka. Jeżeli chodzi o panią Osenkus, ja oczywiście w tej konkretnej sprawie nie umiem się odnieść, odpowiednie służby miejskie się tym zajmą, natomiast sam rozpatrywałem kwestie, które są związane ze skargą mamy w tym momencie kilkunastoletniej dziewczynki na złe potraktowanie przez kontrolerów biletów. No, wyjaśnienie, które udzielał Zarząd Transportu Miejskiego, był na tyle wiarygodny, że pod tym wyjaśnieniem się podpisałem, jednocześnie zapraszając panią mamę tej dziewczynki na ewentualną rozmowę, gdyby te wyjaśnienia były niesatysfakcjonujące. No, pani z tej możliwości nie skorzystała, więc ja mam nadzieję, że być może ten temat został w jaki sposób przez mamę zrozumiane, aczkolwiek no też w tej sprawie odbyłem taką rozmowę instruktażową z dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego dotyczącą w ogóle postępowania w wypadkach, kiedy dochodzi do sytuacji ustalenia, że jakaś osoba jest w tramwaju czy w autobusie i nie ma wymaganego biletu. Moje pytania bardzo szczegółowe tutaj dociekania dotyczyły tego, czy ewentualnie osoba, która się uchyla od pokazania tego biletu, wylegitymowania się ważnym biletem, może podlegać jakiemukolwiek przymusowi fizycznemu, czy też zatrzymania w tramwaju, bo wiemy, że takie sytuacje kiedyś miały miejsce. Dysponuję takimi nagraniami, gdzie w latach ubiegłych w taki sposób kontrolerzy ZTM postępowali. Informuję Państwa, że w tej chwili procedura jest taka, że absolutnie w żaden sposób kontroler nie może naruszać nietykalności fizycznej i w momencie, kiedy osoba chce się oddalić, będzie próbowała uciec z tego tramwaju, nie podda się tej kontroli. Kontrolerzy mają zalecenie, że takiej przemocy fizycznej, także zamknięcia w tramwaju dokonywać nie można. Pewnie jest jakiś odsetek tak zwanych złapanych gapowiczów, natomiast ze względu na kwestie właśnie no bardzo wrażliwe, takiej działalności kontrolerzy prowadzić nie mogą. Jeżeli by takie kiedykolwiek sygnały wpłynęły, oczywiście będziemy reagować i bardzo wrażliwie do tego tematu podchodzić. Natomiast w kwestii zajęcia konta oczywiście służby finansowe w tej sprawie się wypowiedzą. Audyt, pytanie pana radnego Lewandowskiego udzielimy na piśmie. Zasadne, popieram, rozbudowa stadionu miejskiego. Dosyć istotna i wrażliwa inwestycja. Trawniki rozjechane na wysokości Malty. Poproszę też służby miejskie, żeby to miejsce zwizytowały. Natomiast w kwestii śmieci udzielimy odpowiedzi i GOAP-u udzielimy odpowiedzi na piśmie. I teraz panią prezydent Pachciarz poproszę o dokończenie.
Choć mnie słychać. Szanowni Państwo, w zakresie dwóch pytań dotyczących mojego decernatu, pierwsza zgłoszona przez pana radnego Szynkowskiego Welsenka, rozumiem, że interpelacja z 2014 roku i pan radny prosi o uzupełnienie dwóch kwestii. Oczywiście zapoznam się z tą interpelacją i te uzupełniające odpowiedzi na pytania postaramy się, znaczy pan otrzyma. Co do kwestii pytania pana radnego Lewandowskiego i zwiększenia kosztów w postaci większej zaliczki na koszty centralnego ogrzewania, to jest drugi sygnał, który otrzymuję w tej sprawie. Oprócz oczywiście zapoznania się z tą sprawą odpowiedzi, to postaram się po prostu dociec, czy to jest jakaś sprawa ogólna i dotyczy w ogóle zmiany metodologii, czy dotyczy poszczególnych osób, czy na przykład nieruchomości, żebyśmy nie mieli tutaj takiego festiwalu wniosków mieszkańców, po prostu żeby to na tym etapie, na podstawie tego kazusu, który pan radny przedstawił, sprawę wyjaśnić i zamknąć. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. Zamykam punkt 26. W punkt 27 wolne głosy i wnioski. Ja w tym punkcie pozwolę sobie tylko uzupełnić komunikaty, mianowicie, bo to już nastąpiło po sesji. Państwo radni otrzymali to już w internetowym asystencie kwartalną informację o liczbie interpelacji w zakresie tematycznym, to Państwo mają już dostępne, także ta informacja do Państwa już trafiła. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję bardzo. W ramach wolnego głosu, zainspirowany głosem pani radnej Joanny Frankiewicz, tak się przyjrzałem nowo otrzymanym wizytówkom i chciałem powiedzieć, że tak, po pierwsze, bardzo mi się podoba, że mamy na nich herb Poznania i to jeszcze w kolorze. Poprzednio musieliśmy walczyć o to, żeby ten herb był i po długich walkach oprócz gwiazdki hał-hał pojawił się herb, ale czarno-biały, tak w takim lewym rożku schowany. Teraz mamy herb Poznania centralnie, tak jak to na wizytówkach radnych miasta Poznania powinno być, więc to już jest plus. Literki są małe, ale żeby były mniejsze niż na poprzedniej wizytówce, to nie mogę tego powiedzieć.
przynajmniej te dotyczące adresów, adresów mailowych, telefonów, no nadal są tak drobne, że niestety starsi nasi wyborcy będą mieli kłopot z odczytaniem, ale dokładnie to samo mówiłem przy poprzedniej wizytówce. Całość rozplanowana jest nie najgorzej, powiększyłbym tylko te literki. No i nie ma słynnej gwiazdki hał-hał. W związku z tym muszę powiedzieć, że mi ta wizytówka podoba się bardziej niż poprzednia. Choć oczywiście nadal można by dążyć do pewnej poprawy tego wzoru. I to tyle w ramach wolnych głosów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W tym punkcie zabrać głos chciał też pan Lechosław Lerczak i pan Roman Klamycki i w związku z tym panom udzielam głosu.
Lerczak Lechosław, organizacje pozarządowe. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie prezydencie, a przepraszam, nie ma pana prezydenta. Niestety przed wyborami częściej go widzieliśmy. Proszę państwa, zgodnie z przedwyborczymi obietnicami danymi nam przez pana prezydenta, że będzie często spotykał się z mieszkańcami, organizował debaty publiczne, wnioskuję o pilne zorganizowanie debaty dotyczącej szeroko rozumianych spraw związanych z budową spalarni oraz gospodarki odpadami. Jest rzeczą niezrozumiałą, że w sprawie budowy spalarni nie jest udostępniona umowa, a inwestor żąda dodatkowo jej utajnienia. Astronomiczna kwota 2 miliardów złotych zarezerwowana przez większość radnych w wieloletnim programie inwestycyjnym za spalanie śmieci wymaga uzasadnienia i wyjaśnienia mieszkańcom Poznania, obywatelom. W trakcie debaty z udziałem ekspertów, mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych należy również wyjaśnić wszystkie wątpliwości dotyczące ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców. Są na ten temat liczne opinie i filmy, wystąpienia fachowców, tak krajowych, jak i zagranicznych. Musimy wyjaśnić wszystkie wątpliwości w tej sprawie. Druga część debaty powinna dotyczyć gospodarki odpadami i związku GOAP. Miałem przyjemność być na trzech walnych zgromadzeniach GOAP. Z państwa, no poza radnymi, którzy są w GOAP-ie, nikogo nie było. Działalność GOAP-u na koniec tego roku spowoduje prawdopodobnie straty rzędu 50 milionów złotych. Kto za to będzie płacić? Pytanie retoryczne. Proszę państwa, deklarujemy przy tych debatach merytoryczną pomoc przy organizacji debaty, wskazanie osób, które powinny być zaproszone jako fachowcy, eksperci w stronie społecznej. Liczymy, że spełnione zostaną wielokrotnie deklarowane obietnice uczestnictwa obywateli we współdecydowaniu o podejmowanych decyzjach dotyczących miasta. Ja osobiście prywatnie nawiązałem kontakt z dwoma ekspertami, między innymi z Gdańska i z Zielonej Góry, z panem Bartoszkiewiczem. Sprawa EKOAB, znacie państwo, chyba słyszeliście o tym systemie kontenerowym. Jest to kapitalna sprawa, być może powiązana może być, proszę państwa, z naszą organizacją Barka. Dotyczy to kontenerów, między innymi na dużych osiedlach. Taki system jest już w Nakle, w Płocku. Niestety u nas się mało na ten temat mówi. Następne tematy dotyczące debat powinny dotyczyć między innymi Stadionu Szyca, Parku Rataje, Stadionu AZS-u, energetyka, gdzie niestety tracimy ogromne pieniądze. Chcielibyśmy z panem prezydentem, zarządem, z radnymi spotkać się w ramach debat typu Hyde Park, jakiego Poznania chcemy, o jakim Poznaniu marzymy. Takie debaty, proszę państwa, są. Jutro i pojutrze będzie organizowana na Wydziale Uniwersytetu Adama Mickiewicza z udziałem gości zagranicznych, którzy podzielą się swoimi osiągnięciami, w jaki sposób budują społeczeństwo obywatelskie, co możemy przeszczepić na nasz grunt. Ci, którzy z państwa się zgłosili, na pewno będą zadowoleni. Bardzo ciekawa i niestety smutna wiadomość. Proszę państwa, nie wiem, czy o tym wiecie. Nasza spalarnia ma mieć dostarczane 210 tysięcy ton odpadów co roku. Ostatni komunikat Parlamentu Europejskiego mówi, że dążymy ku gospodarce o obiegu zamkniętym. Zero odpadów. Ciekawostka. Mam ten dokument przed sobą. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, bardzo proszę. Pan prezydent Jaśkowiak ostatnio często bywał w Warszawie. Spotykał się z prezydentem Komorowskim, który deklarował, że jest prezydentem obywatelskim. Chcielibyśmy, żeby pan prezydent Jaśkowiak również takim był obywatelskim i dołożył wszelkich starań, żeby deklaracje przedwyborcze spełnił. Zanim, proszę Państwa, wszyscy prężni obywatele, najlepsi podatnicy z Poznania wyjadą do aglomeracji, a młodzież opuści Polskę. W Newsweeku ciekawy artykuł na ten temat. Żegnaj Polsko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za tę wypowiedź. Teraz pan Roman Klamycki. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, szanowni państwo radni Urzędu Miasta Poznania. Czekałem na to wystąpienie jakiś okres z uwagi na to, że chciałbym przeprosić wszystkich radnych za to, że nie uprzedziłem wcześniej, że nie mam zamiaru iść na tak zwaną społeczną emeryturę po obaleniu rządów pana prezydenta Ryszarda Grobelnego. To spowodowało, że postanowiłem dalej przyglądać się działalności i Urzędu Miasta, i szanownej tutaj Radzie Miasta Poznania. Doszło do takiej sytuacji podczas Komisji Rewizyjnej Miasta Poznania w styczniu, gdzie chodziło o to, aby wniosek wspólny kolegi Lechosława Lerczaka i mój dotyczący stadionu Szyca został ujęty w planie kontroli na ten rok. Podczas głosowania z przykrością stwierdzam, że jedna osoba była przeciwko, oczywiście z klubu PRO, pani Joanna Frankiewicz. To był taki mały poker. Postanowiłem sprawdzić panią Joannę Frankiewicz. Tylko to spowodowało, że się zainteresowałem panią radną, bo stadion Szyca jest to sprawa bardzo poważna. Mamy dokumenty, którym prawdopodobnie nie dysponuje tymi dokumentami Urząd Miasta, bo one zostały zmielone już dawno. U nas się wszystko zachowało. I być może prokuratura, która prowadzi postępowanie, ustali, jakie były nieprawidłowości w wykonaniu prezydenta Ryszarda Grobelnego, który ten stadion przejął w 2000 roku na wniosek tutaj członków zarządu. Decyzja była szybko wydana, niemniej cała geneza tego, to jest bardzo ciekawe, ale to nie o tym chciałem rozmawiać. Chciałem rozmawiać o oświadczeniach majątkowych radnych, z uwagi na to, że jako mieszkaniec tego miasta, biorąc udział, czynny udział w głosowaniu w wyborach samorządowych, chciałbym, aby radni, którzy będą decydować o sprawach tego miasta, przestrzegali prawa. Dlatego postanowiłem bardziej przyglądnąć się oświadczeniom i wpadły mi takie oświadczenia pani radnej Joanny Frankowskiej. Sprawdziłem wszystkie oświadczenia, które dotychczas zostały złożone i się okazuje, że była tam bardzo ważna nieścisłość dotycząca punktu inne nieruchomości. Otóż wiadomo, że pani Joanna Frankiewicz jest radną wykształconą, co podkreślała wielokrotnie podczas obrad komisji rewizyjnej. Jest filologiem i powinna znać znaczenia słów. Skoro jest tam punkt w oświadczeniu inne nieruchomości, to należy podać wielkość tej nieruchomości oraz wartość tej nieruchomości. A pani radna Frankiewicz podała, że jako powierzchnia nieruchomość działki rolne i leśne około 50 km od Poznania i Lublina. No to ja sobie postanowiłem bardziej się przyjrzeć. I co się okazuje? Sprawa trwała krótko, 10 dni i poszło zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura postanowieniem z 18 lutego wszczęła śledztwo. Sprawa jest wielokierunkowa. Z kolei mam tutaj pretensje do pana przewodniczącego Ganowicza, który otrzymywał informacje z urzędów skarbowych. Dokumenty te pan przewodniczący mi wydał na mój wniosek, gdzie Urząd Skarbowy informował o tych nieprawidłowościach. Niemniej pan przewodniczący stwarzał, wykonywał czynności w sumie pozorne, a mianowicie takie, że dokonywał analiz oświadczeń majątkowych radnych i przy tych oświadczeniach niestety przy pozycji pani radnej Frankiewicz nic szczególnego nie zauważał, wytykając tylko brak kserokopii, brak podania, czy to w punkcie dochody i przychody, czy to jest brutto, czy netto. Ja się pytam, panie przewodniczący, taka informacja, gdzie Urząd Skarbowy informował o nieprawidłowościach, powinna trafić do radnego. Co się stało, że w kolejnych oświadczeniach radni, wielu, praktycznie wszyscy radni coś mają, ale tam na przykład chodzi o kserokopię PIT-ów tylko. Ja sobie zdaję sprawę, że no, nie zawsze radni potrafią zinterpretować, ale na wniosek pana przewodniczącego radnego, przewodniczącego rady, gdyby ta informacja poszła do każdego radnego, do szufladki jego, to pan przewodniczący by miał mniej pracy. Nie potrzebowałby pan przewodniczący tworzyć dwóch stron A4 poszczególnych punktów, odnosić się do tego, bo to by było wszystko jasne i proste. Ustawa z kolei, bo pani radna tutaj wystraszona informacją z komendy, z Wydziału Kryminalnego, że coś jest nie tak w jej oświadczeniach, musiała dostać zapewne cynka od pana przewodniczącego, zrobiła korekty. Jakie korekty? Czy ustawa przewiduje korekty w oświadczeniach majątkowych? Nie przewiduje. Ja pozwolę sobie tutaj wręczyć jeden egzemplarz takiej książeczki, którą tutaj podjąłem w bibliotece Urzędu Miasta. Dodatkowo, żeby uświadomić, że akurat tu jest zawarta cała ustawa i przepis 25c mówiący o tym, że oświadczenia majątkowe z PIT-em i korektą do PIT-u składa radny, taki, starosta i tak dalej. Nie ma żadnych korekt. Dlatego nie wiem dlaczego, kto podpowiedział pani radnej, że korekty mogą spowodować, że prokuratura być może umorzy to postępowanie. Dlatego chciałbym uczulić, aby w tej Radzie wszystko funkcjonowało bez zarzutu. To, że ofiarą tego będzie pani radna Frankowska, zapewne niebawem, no to już jest tutaj sprawa Rady, rozwiązania problemów. Ale nie chciałbym, żeby takie sytuacje się zdarzały i żeby prawo było przestrzegane, bo dopóki nie pójdę na emeryturę, to będę pilnował tematów. I tu należy się spodziewać, że od czasu do czasu coś wyjdzie. Ja nie jestem skłonny w 100% się poświęcić, bo wtedy dopiero by był bałagan. Ale od czasu do czasu jakiś wątek uruchamiam. I to radni, którzy słuchali mnie na poprzednich sesjach, sobie zdają sprawę, że dużo rzeczy się potwierdza, bo ja nie jestem wodolej, tylko opieram się na informacjach pewnych, dokumentach, i nie konfabuluję, aby wprowadzać tu jakieś paniki, niejasności wśród naszej szanownej Rady, grona naczelnych tutaj Urzędu Miasta, prezydenta i panów wiceprezydentów. Dlatego kończąc, mam nadzieję, że ten jeden przypadek będzie przypadkiem ostatnim. Ostatnim, tak jak nie było tego zazwyczaj, no nikt tego nie wykrył, bo nikt nie ujawnił dotychczas takiego oświadczenia i będzie to pierwszy i ostatni taki przypadek. I tego jako mieszkaniec tego miasta od urodzenia chciałbym sobie życzyć. A nie wiem jeszcze, ile mam czasu, panie przewodniczący? Nie ma, nielimitowane. To chciałbym państwa tylko poinformować, że na
to jest interpretacja pani Katarzyny Kwiatkowskiej, bo ona ponieważ bardzo lubi pana słuchać. Natomiast czas na wypowiedź wynosi 7 minut, a pan już mówi 10.
To chciałbym na koniec państwa poinformować, że ja już jestem gotowy. Ja nie wiem, jak prokuratura, na ile jest gotowa. Ale zapewniam, że
ale pan jest gotowy do starcia z prokuraturą?
Jeżeli prokuratura nie wywiąże się z zadania, a ja już uruchomiłem pewne wątki moim tutaj doświadczeniem, to skończy się ta sprawa w sposób inny i ogólnopolski. I to mogę państwa zapewnić. Bo ja przecieram szlaki nie od dzisiaj, nie od wczoraj, tylko przecieram od kilkudziesięciu lat. I poradzę sobie.
Ale być może, ja rozumiem, że pan chciał nas o czymś poinformować, ale żeby wychodzić tutaj i wygłaszać pogróżki, to już jest przekroczenie.
To nie są, panie przewodniczący, pogróżki.
No nie, powiedzenie czegoś takiego, że jeśli prokuratura czegoś nie zrobi, to pan ma przygotowane ścieżki, panie, i pan to załatwi.
Panie przewodniczący, ja mam doświadczenie z prokuraturą, z sędziami.
A to wszyscy wiemy,
Wiem dokładnie, o co chodzi, mam dokumenty, materiały.
Proponuję, że pan tu powiedział o prokuraturze, że jeśli sobie nie poradzi, tak, to pan ich załatwi, tak?
Przecież nie będę tutaj sprowadzał jakiś armii z Ukrainy albo...
No pewnie nie, jest was dwóch i sobie dacie radę.
No, nie będę strzelał. To wszystko, od tego są przepisy prawa, niedopełnienie obowiązku, przekroczenie uprawnień i poradzimy sobie, panie przewodniczący.
A ja wiem, tak.
No, dlatego ja bym chciał, żeby pan przewodniczący też sumiennie wykonywał pracę jako przewodniczący, dokonywał analiz na podstawie dokumentów urzędów skarbowych, uświadamiał radnych, będzie mniej pracy, mniej kłopotu na przyszłość i wszystko będzie jak w bajce. Dziękuję za uwagę. Tyle miałem do powiedzenia, a ze swojej strony jedną książeczkę wręczę pani radnej, bo myślę, że
dziękujemy za te pouczenia. Pan radny Artur Różański.
Szanowny panie przewodniczący, pani Joanno, ja muszę powiedzieć, że wysłuchałem tego głosu z obrzydzeniem. Nigdy nie byłem fanem prezydenta Ryszarda Gobernego. Z pani świętej pamięci mężem na pewno mnie więcej dzieliło, jak bączyło. Niemniej pamiętam te lata, kiedy odwaga była w znacznie większej cenie, kiedy Maciej zachowywał się niezwykle przyzwoicie i nigdy tego nie zapomnę. Decyzja pana prezydenta Ryszarda Gobernego o zaproszeniu pani Anny do działalności publicznej po odejściu Macieja była moim zdaniem najbardziej godną, najbardziej godziwą, najbardziej przyzwoitą decyzją, jaką pan prezydent Ryszard Gobernego podjął. I ona mi się niezwykle podobała. I niezależnie od różnicy, która pewnie nas dzieliła i która nas pewnie będzie dzielić, nigdy nie będę potrafił ze spokojem wytrzymać ataku na wdowę po człowieku, który zrobił dla tego kraju bardzo dużo. Dziękuję.
Dziękuję panu za te słowa. Zamykam punkt wolne głosy i wnioski i zamykam 10. sesję Rady Miasta Poznania. Poza już sesją przypominam Państwu, że trzeba złożyć oświadczenia majątkowe.
Panie Przewodniczący, ale też poza sesją ja mam serdeczną prośbę, bo docierają do radnych informacje, że przez nas wypełniane oświadczenie majątkowe.